Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu pod Baobabem. Jest z nami jak zwykle stały zestaw dyskutantów, dr Paulina Piasecka, dr Łukasz Tolak i Serge Nkunku. Będziemy, proszę Państwa, dzisiaj dyskutowali pod Baobabem w sposób poważny, ale postaramy się też trochę, chociaż odrobinę niepoważny, na tematy bardzo poważne. Przypominam Państwu również o wspieraniu tego kanału, o zbiórki na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. To dzięki Państwa datkom po prostu ten kanał ma szansę funkcjonować i robić takie właśnie nowe formaty. Wiem, że format pod Baobabem się Państwu bardzo podoba, w związku z tym będziemy to jak oczywiście kontynuować do upadu, że tak powiem, ile damy radę. Także, proszę Państwa, dzisiaj będziemy, ja będę dzisiaj mówił mniej, tym razem obiecuję i spróbuję tego dotrzymać. Otóż mamy dzisiaj pierwszy temat, który jest tematem tygodnia na pewno. To są takie rozejmy bez rozejmów, czyli taka sytuacja, w której Państwa, my jesteśmy prości ludzie, nie jesteśmy za bardzo skomplikowani, więc dla nas rozejm, dla naszych prostych umysłów, to było zawsze coś takiego, że ludzie przestają ze sobą walczyć. To był rozejm. A teraz mamy zupełnie nowe znaczenie tego słowa. Otóż rozejm oznacza albo zmniejszenie intensywności walk, albo też uprawnienie jednej strony do bombardowania drugiej. I to jest, wydaje się być takim standardem nowym, który zresztą Amerykanie również jemu hołdują. Zresztą trochę złośliwie powiem, że za chwilę Trump będzie mógł powiedzieć, że doprowadził do rozejmu pomiędzy Rosją i Ukrainą, bo w zasadzie to, co tam się dzieje między tymi państwami, to jest taki rozejm. Po prostu wystarczy zmienić znaczenie słowa i mamy sprawę rozwiązaną i pokojowy Nobel, choć z literatury tym razem nie pokojowy, tutaj by mu się należał. Więc mamy, krótko mówiąc, przypomnijmy w tej chwili wymianę nieustanną tych braku ciosów między Stanami Zjednoczonymi i Iranem w Zatoce. Mamy rozejm, dzięki któremu już ponad 3000 osób udało się na drogę do Jerozolimy w Libanie. Od razu dla tych, którzy nie znają Koalangu, przypomnę, to jest mój, ponieważ YouTube nie lubi takich rozważań, bo im bardziej one są, im więcej tu jest jakiegoś złych rzeczy mówimy, że coś się złego dzieje, to on tym bardziej ukrywa kanał, żeby nie było. W związku z tym musimy używać zamienników, żeby to nie przekroczyć pewnego poziomu. Odesłanie do Jerozolimy to jest zaczerpnięte z propagandy Humusu i Abollahu. Oba te ugrupowania, jak mówiły o swoich męczennikach, to mówiły i udał się na drogę do Jerozolimy, stąd właśnie w Koalangu udają się na drogę do Jerozolimy. Więc mamy te dwa rozejmy. Mamy też dużą szansę, że do tego rozejmu dołączą się również Huti i będziemy mieli dodatkowo blokadę Bab el-Mandeb. Państwo, jak Państwo widzicie, mamy również różne wynalazki, jeśli chodzi o technikę. Obiecywałem, że będzie inaczej i będzie inaczej. Zobaczymy, czy nam to wszystko zadziała. Mam nadzieję, że Państwo w ogóle zobaczycie, co się nagrywa. Nagrywa się. Także w tej chwili przestaję już ja opowiadać, oddaję głos. No właśnie, kto pierwszy? Tylko proszę coś podnieść wcześniej, żebym ja wiedział, jak przełączać te wszystkie przyciski skomplikowane.
No dobrze. Zawsze kobiety mają pierwszeństwo.
Tak jest, proszę bardzo.
To ja na pierwszy ogień w ramach tego, że mówimy o wstrzymywaniu ognia, które nam nie wychodzi specjalnie, to znaczy właściwie nam to wychodzi świetnie, tym co się zawieszają niespecjalnie wychodzi. Chciałabym powiedzieć, że ja przygotowując się do naszych spotkań coraz bardziej poszerzam swoją wiedzę, bo ostatnio zaczęłam mieć takie wrażenie, że te rozejmy nasze to są takie trochę jak horyzont. Ja pamiętam z geografii, że kiedyś się mówiło, że horyzont to jest taka wyobrażona linia, że im bardziej się do niej przybliżasz, tym bardziej ona się oddala. I to jest, mam wrażenie, właśnie nowa definicja rozejmu. To jest takie zakończenie działań, do którego im bardziej się przybliżasz, tym bardziej intensywnie rozmaite strony wykonują wysiłki, żeby to się nie udało, zwłaszcza te strony, które powinny teoretycznie dopuścić strony, wokół których się toczy zawieszenie. Staram się być dyplomatyczna. Chodzi mi przede wszystkim o tym oczywiście, w Libanie próbujemy rozbroić organizację, która jak do tej pory nie bierze specjalnie udziału w tych rozmowach i coraz bardziej nam się robi nie tylko geograficzny ten nowy ład międzynarodowy, ale też coraz bardziej w sensie horyzontów oddalających się, ale też coraz bardziej uprzedmiotawiający, bo ja mam wrażenie, że tych rozejmów, w których rozmawia się o stronach, które są zaangażowane w walkę, robi się coraz więcej i gdzieś mi znika z mojego horyzontu, tym razem poznawczego, taka koncepcja jak suwerenne państwo, które ma prawo do działania w swoim imieniu i do wykonywania rozmaitych czynności. I to jest chyba wyraz tego, że bardzo, bardzo dużo się zmienia tak globalnie, jeżeli chodzi o to, jak działają stosunki międzynarodowe.
Dobrze, kto następny? Okej. Proszę bardzo.
Może ja tym razem.
Tak jest, proszę bardzo.
Hej, więc wiecie, to jest tak, że mam takie wrażenie, że tak jak w czasach Układu Warszawskiego, państwa Układu Warszawskiego walczyły o pokój. Czym bardziej walczyły, tym wyścig zbrojeń przyspieszał na tempie i rozmiarach. I w tej chwili to trochę też tak wygląda, jeżeli chodzi o sytuację właśnie na Bliskim Wschodzie. To znaczy, przynajmniej w przypadku jednego rządu, jednego państwa, mamy do czynienia z sytuacją, że no w ramach właśnie wspierania rządu Stanów Zjednoczonych w tym rozejmie, oni zrobią wszystko, żeby go zdestabilizować. Od początku do końca to wygląda w ten sposób. I ja, przyglądając się tym zapisom, które pojawiały się w ostatnim czasie, mam takie wrażenie, że co wersja, to ona jest zupełnie inna. Inaczej to wygląda z Iranu, inaczej to wygląda w Libanie, a inaczej to wygląda w państwie, które tam nie chce, mówiąc wprost. W związku z powyższym jest to mało wesoła perspektywa i wprawdzie pojawiły się ostatnio w mediach społecznościowych takie ciekawe informacje, nie wiem czy prawdziwe, może wiecie coś na ten temat, ale naprawdę mnie to zafascynowało, że prezydent Donald Trump dzwonił do pana premiera, a właściwie do jego żony, nakłaniając ją do tego, żeby zrobiła poważną rozmowę wewnątrzrodzinną, bo inaczej będą konsekwencje, no ale nie wiem, czy to rzeczywiście przyniesie jakiekolwiek skutki, dlatego że z punktu widzenia tego pana premiera, jakbyśmy na to nie spojrzeli, rzeczywisty spokój i rzeczywisty pokój, no to ma daleko idące konsekwencje i może nawet oglądanie świata przez kratki. Tak to niestety jest, wygląda.
Chodzi o premiera Łachapiachu, to wszyscy wiedzą. Tak.
Tak jest. To jest never ending story, niestety.
Serż.
Więc zgadzam się z Łukasiem, dopóki ten premier będzie walczył tam w Libanie z Hezbollahą, to dlatego tutaj prezydent Trump, on też musiał pokazać, że on rządzi światem i to on jest głównym prowokatorem tej wojny, więc dlatego mimo rozejmu podobno, ale atakowali Iran, nie? Ale Iran musiał też ripostować, bo co miał robić? Musiał się bronić.
Ja tylko jeszcze dodam, że w ogóle jest czymś niesamowitym, że państwo położone tam, gdzie chce, podobno w tych rozmowach za każdym razem oficjalnie żąda od Stanów Zjednoczonych, żeby zawsze w rozejmie był zapis, że ono ma prawo do atakowania drugiej strony. To jest, bo to, że to się wydarza, prawda, to jest jedna rzecz, ale oni chcą to mieć na piśmie, że druga strona godzi się być bombardowana w ramach rozejmu, a sama no, nie ma prawa w związku z tym.
Nie biorą udziału w ogóle.
Tak, no i właśnie oczywiście jest tak, że w tej chwili nie biorą udziału, ale to nie jest wynalazek wbrew pozorom nowy, bo przypomnijmy, że na przykład są cudowne te rozmowy pokojowe, nie wiem czy pamiętacie, pomiędzy Ukrainą i na przykład, nie, pomiędzy Ukrainą i państwami europejskimi, które najpierw uzgadniają stanowiska, a potem negocjują to stanowisko ze Stanami Zjednoczonymi. No i później mówią, że już żeśmy się dogadali. No więc ja się dziwię, no to natomiast strony, która prowadzi wojnę, czyli Rosji, w ogóle nie ma w tej układance. I przez 3 miesiące to jest grane w mediach głównego nurtu, jak wspaniale żeśmy się nie dogadali. I jakby nikt, no żaden z tych ani dziennikarzy, ani publicystów, ani osób na sali nie powie, panowie, no ale no dobra, no ale to już w takim razie, to już tej wojny między Francją i Ukrainą już nie ma, bo się dogadali, prawda? Natomiast ktoś tam jeszcze bierze udział w tym konflikcie, ale rozumiem, że nie wiadomo kto, no bo go nie zaproszono i jego w tej układance nie ma. No dobrze, ale zobaczmy, co z tym Iranem tak naprawdę, bo tutaj mamy chyba do czynienia z jakąś eskalacją. Powiedzmy sobie trochę o tym więcej. Kto teraz?
No więc to jest tak, że... To ja teraz zacznę może, co?
Tak.
Jak zwykle idzie o rakiety i jak zwykle tutaj połączenie między Libanem a Iranem jest niezwykle istotne, dlatego że jak popatrzycie sobie na wszystkie amerykańskie argumenty czy też żądania dotyczące rozejmu, to jednym z krytycznych, który właściwie jest warunkiem sine qua non i to nie tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie państwa położonego tam, gdzie chce, to jest likwidacja programu rakietowego. Iran w żaden sposób na to nie pójdzie, bo doskonale wiemy, że to jest jedyny sposób na to, by mówiąc, i tutaj znowu użyję określenia internetowego, by gongować drugą stronę w sytuacji, kiedy ta lata sobie nad naszymi głowami i okłada nas bombami jak właściwie chce, bo tak to wyglądało przez ostatnie miesiące i tak to wyglądało jeszcze w czerwcu zeszłego roku. No więc tutaj jest problem taki, że mówimy o rozejmie, czy mamy rozejm, natomiast prawda jest taka, że co jakiś czas dochodzi do fajerwerków i ostatnio mieliśmy doskonały przykład na to, jak port lotniczy w Kuwejcie i bazy lotnicze w Kuwejcie były, że tak powiem, odwiedzane przez drony i rakiety irańskie, a z kolei Amerykanie likwidowali magazyny Korpusu Strażników Rewolucji w południowym Iranie, jakby zabezpieczając, jeśli na Ormus, na przyszłość. No, to nic się nie zmienia. Tak naprawdę rozmawiamy cały czas o tym samym, próbujemy zawrzeć jakieś porozumienie, ale realnie na to patrząc, to jest never ending story. I pytanie brzmi, czy Iran w pewnym momencie nie zdecyduje się na użycie jeszcze jednego argumentu, czyli próby zablokowania szlaków przez Morze Czerwone. Bo to jest jakby ostatni argument, którego dotychczas nie użył, a ćwiczył to, jak wszyscy doskonale pamiętamy, i to z takim bardzo niestety dla nas niewesołym skutkiem w roku 24 i 25. I nagle się okazało, że Jemen jest w stanie naprawdę zaburzyć handel międzynarodowy i spowodować dramatyczny wzrost kosztów związanych z fraktem chociażby i z ryzykiem, że tak powiem, transferu przez Czerwone aż do kanału Sueskiego. I to jest niestety dramat, który może się u nas wydarzyć. Czyli mamy zamkniętą cieśninę Ormuz na razie, możemy mieć zamknięte wejście na Morze Czerwone i właściwie z trzech krytycznych miejsc na naszej handlowej, powiedzmy, mapie świata, dwa będą w praktyce przyblokowane. Za każdym razem będzie to oznaczało mniej więcej, tylko że albo Azja, albo Europa będzie za to płacić, a na pewno nie Stany Zjednoczone i w najmniejszym stopniu zapewne państwo położone tam, gdzie są.
No, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę potencjalne koszty dla państwa środka, bo to jest ciekawostka, która sprawia, że Iran nie jest w stanie tak naprawdę rzeczywiście skutecznie po prostu zaminować cieśniny Ormuz. To znaczy, przecież to, teoretycznie mogliby tam te miny po prostu postawić. Tak? Postawić, zakończyć żeglugę i powiedzieć, że dopóki za przeproszeniem ktoś się nie ruszy albo nie nastąpią jakieś poważne ustępstwa, to oni za przeproszeniem ani nie dadzą mapy zaminowania, ani generalnie nie pozwolą tam żadnemu statkowi, który by służył do rozminowywania się poruszać, ale oni też nie mogą. Oni są z kolei przyblokowani tym, że jak fizycznie zamkną Ormus, to wtedy
To
ci
dla siebie
Chińczycy im
też.
urwą głowę. W
A
tym
potem dla
sensie,
siebie
że
też.
no tak, ale ja bym się na ich miejscu bardziej niż samych siebie, bo oni są chyba jednak przedstawicielami tego odłamu islamu, który jest skłonny do samopoświęcenia. Natomiast Chińczycy nie wybaczą, a nie sądzę, żeby byli aż tak odważni, żeby chcieć pogrywać z Chińczykami. A Chińczycy, jeżeli zamknie się Ormuz i rzeczywiście przestanie być fizyczna możliwość przekradania się tym, więc Iran musi grać tak naprawdę tym, o czym wspominał Łukasz, czyli tym, że gra na spowolnienia, właściwie zduszenie handlu za pomocą stawek ubezpieczeniowych bardziej niż czegokolwiek innego. I w ten sposób tak naprawdę nie ma tego takiego momentu, który oczywiście jest bardzo smutny, ale wszyscy kiedyś słyszeliśmy w swoim życiu, że trzeba dotknąć dna, żeby się od niego odbić. Więc my ewidentnie nie jesteśmy w stanie dotknąć dna cieśniny Ormuz, żeby się od niego odbić, bo nikt nie ma możliwości przyciśnięcia drugiego całkiem do ściany.
Ja tylko bym jeszcze dodał jednym, że gdyby rzeczywiście doszło do jakikolwiek, nawet nie zablokowania, bo tutaj właśnie, żebyśmy też byli dobrze zrozumiani, bo wielu widzów wtedy, ja widzę po komentarzach, mówi, no dobrze, ale przecież gdzie tu Iran, a gdzie cieśnina Ormuz? No pamiętajmy, że tam cieśninę, przepraszam, Bab el-Mandeb, po pierwsze kontrolują w dużej mierze Huti, tam jest 29 kilometrów w najwęższym miejscu, więc klasyczną, standardową artylerią można tak naprawdę zatapiać statki, gdyby ktoś miał taką fantazję. I Huti udowodnili, że co prawda nie wszystkie statki są w stanie trafić, ale dostatecznie dużo, żeby przestraszyć armatorów, albo też, żeby stawki ubezpieczeniowe wzrosły do tego stopnia, że bardziej się opłaca opływać Afrykę. Ale to powoduje podrożenie, to już Bloomberg wyliczył, mniej więcej o 50% wtedy wzrasta cena transportu morskiego i mniej więcej, tam jest różnie dla towarów, dla przewozów kontenerowych i dla tankowców, mniej więcej o 50% również wzrasta czas od dopłynięcia takiego statku na przykład z Chin do Europy niż przez Suez. Więc wyobraźcie sobie Państwo, no ja to trochę żartuję, że my jeszcze mamy ostatnio, bo oprócz cieśniny Malakka mamy my jeszcze jedną cieśninę do zamknięcia. My mamy to się w Małaszewiczach, tak? Jest to przejście, tak? Dobrze pamiętam. I jakbyśmy to zablokowali, to już całkowicie, powiedzmy, jesteśmy w stanie zdławić Chiny, bo w tym jedwabny szlak będzie zamknięty jak gdyby na praktycznie wszystkich drogach. Trochę żartując, ale przypomnijmy, że tak kiedyś Polska przecież to rozegrała. To jest mało znana sprawa, że w momencie, kiedy nasz sąsiad doszedł do wniosku, że uszczęśliwi nas setkami nowych inżynierów i lekarzy, to i tam zaczęły się po raz kolejny te złe rzeczy gdzieś na granicy, to zdaje mi się rozmowy w Chinach spowodowały, że nagle przestał, tak?
No właśnie.
Bo myśmy zamknęli wtedy granicę i tak. No właśnie, zamknęliśmy granicę i powiedzieliśmy, że my też jak tacy Huti, prawda, mamy tutaj możliwość i to nasza cieśnina jest jeszcze węższa i łatwiejsza do zablokowania. No dobrze, no to w takim razie porozmawiajmy jeszcze o tym Bapelmandem właśnie, no tak.
No właśnie to jest ciekawe, dlatego że wróciłbym na chwilę do tych Huti. Ja tylko przypomnę jednej rzeczy. W cieśninie Ormus jest tak, na Bliskim Wschodzie, że Amerykanie mają spokojne miejsca, w których mogą rozlokować swoje siły. Mówimy o bazach lotniczych na terenie Arabii Saudyjskiej, mówimy o bazach morskich w Zatoce Perskiej. Są to miejsca, które mają, że tak powiem, wykorzystywane od dawna. Natomiast sama kampania na Morzu Czerwonym i w okolicach Cieśliny ma tę niestety wadę, że jest stosunkowo daleko poza Dżibuti od miejsc relokowania tych sił. Co to powoduje? To powoduje, że koszty utrzymania tam okrętów są wyjątkowo wysokie i same koszty bieżące konwojowania czy też eskortowania jednostek handlowych są bardzo wysokie dla wszystkich uczestników, co zresztą było ćwiczone przez ostatnie lata. Ja tylko przypomnę, jakbyście nie pamiętali, że małe drony Huti i małe rakiety przeciwokrętowe, których używali w latach 24-25 w kontekście wsparcia na przykład dla humusu w Palestynie, czy w strefie opatrunku, jak ty to ładnie nazywasz, powodowały, że tak duży okręt jak lotniskowiec musiał wykonywać takie piruety, że nawet jeden samolot mu spadł po prostu z podkładu i zaczął wyglądać jak okręt podwodny. Natomiast no, z punktu widzenia nowoczesnych okrętów ta sytuacja jest wyjątkowo niekomfortowa, dlatego że one były budowane i są budowane do poważnych konfliktów zbrojnych z poważnym przeciwnikiem, który wykorzystuje bardzo podobny sprzęt, a nie do małych dronów, które potrafią narobić bardzo dużego bałaganu, co zresztą Ukraina pokazała ostatnio w Petersburgu, ale które są trudne do uchwycenia dla dużych, nowoczesnych jednostek, nie mówiąc już o tym, że no, jak się fregata zepsuje i trzeba ją scholować, to są miliony dolarów, a niestety fregaty nie lubią pływać non-stop bez oparcia w dużych bazach morskich i bez stałego wsparcia logistycznego. To niestety zarówno dla Amerykanów, jak i dla Europejczyków będzie bardzo niewygodne. I ten ostatni argument jest niestety bardzo, bardzo poważny. No o tym każdy, trzeba niestety pamiętać.
No i każdy taki okręt też, Łukaszu, popraw mnie, jeżeli się nie mylę, no każdy taki okręt ma powiedzmy ograniczoną ilość rakiet u siebie na pokładzie i zdaje się właśnie dokładnie to zrobili Huti. Przecież w pewnym momencie ta grupa lotniskowca no, musiała gdzieś uciekać, gdzieś tak pod Suez, poza zasięg tych małych dronów, po prostu skończyła im się amunicja, a nie było jak dowieźć no. kolejne i oni później tam tak...
Dlatego...
No tak to niestety działa. Nagle się okazuje, że musisz strzelać z karabinu, żeby z pokładu okrętu, żeby strącić taki dron, a nie możesz strzelać rakietą taką jak SM-6 czy SM-3, która po prostu kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów i jej produkcja zajmuje tyle, co wyprodukowaniu kilku czy kilkunastu tysięcy tych dronów. Więc to jest niestety ten problem, z którym musimy się borykać i ten problem powoduje, że za każdym razem stajemy przed wyzwaniami, które są trudne do oszacowania i trudne do zabezpieczenia. Zawsze warto o tym pamiętać, dlatego że z naszego punktu widzenia, to co powiedziałeś wcześniej, opłynięcie przylądka dobrej nadziei, opłynięcie Afryki oznacza nie tylko wydłużenie i podniesienie kosztów transferu, ale wydłużenie szlaków komunikacyjnych, wydłużenie łańcuchów dostaw i zaburzenie planów związanych z dostawami. Więc już teraz ćwiczyliśmy, jak się przekręcił jeden statek w kanale Suezkim, pamiętacie, w czasie pandemii,
pamiętamy,
kiedy
tak.
mieliśmy ogromne,
tak.
ogromne problemy właśnie z logistyką, bo zabrakło chipów do samochodów. Nagle się okazało, że dealerzy w polskich salonach samochodowych powiedzieli, no więc możemy panu sprzedać samochód, ale za 3 kwartały najwcześniej będzie dostawa i wcale nie jesteśmy pewni, czy w tej konfiguracji, bo nie wiemy, czy będą chipy. No i to jest coś, co nam często umyka i na co jednak warto zwrócić uwagę. Cały czas jesteśmy uzależnieni od Dalekiego Wschodu. Daleki Wschód będzie bardzo płakał i tutaj Paulina oczywiście ma rację. Na pewno Chińczycy są tym, który może być wielkim hamulcowym tych procesów. Natomiast z naszego punktu widzenia to też nie będzie wesoło i będzie nas to bardzo, bardzo dużo kosztować.
Serż, zacząłeś coś mówić.
Nie, chciałem tutaj jakby dodać, że już ta wojna dużo kosztuje już dla Amerykanów, dlatego tutaj już amerykański kongres nakazuje już wycofania wojsk amerykańskich z Bliskiego Wschodu, więc nawet sami ci kraje Kuwait, czy Emir tam w okolicy już zaczynają już porozmawiać ze sobą, żeby porozmawiać z Amerykanami i wycofać wszystkie bazy amerykańskie z tego regionu.
No tak, bo...
A końca wojny dalej nie widać.
No ja właśnie to jest właśnie, może porozmawiajmy sobie jeszcze, bo my oczywiście tutaj nie jesteśmy dzisiaj od przekazywania newsów, tylko właśnie bardziej od takiej refleksji, zadumy, trochę jak Izba Wyższa naszego parlamentu. Miała, zresztą do tego była stworzona, to, co robi, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast no, zajmuje się zadumą i refleksją, to na pewno. Więc może zastanówmy się nad dwiema sprawami. Po pierwsze, takie, będę za każdym razem zadawał co tydzień to samo pytanie, dopóki się Amerykanie nie wycofają z tej wojny, czyli pewnie przez 2 lata, czy dla Stanów Zjednoczonych pojawia się, czy też jest jakikolwiek scenariusz wyjścia z obecnej sytuacji? Czy jest jakikolwiek scenariusz, czy to jest tak jak w greckiej tragedii, prawda, że mamy niepełne racje i każda racja tak naprawdę, każde wyjście to jest tak naprawdę zarządzanie porażką, a nie zwycięstwo?
Trump nie chce się przyznać do porażki, bo dla niego cały czas Ameryka wygrywa tą wojnę. Więc on nie widzi, że już traci poparcie nawet wśród swoich ludzi. I cały czas tutaj, a po drugie, to jest jedyny prezydent, nie jedyny, ostatnio jak były te negocjacje, on ma bardzo słabi negocjatorów wśród swoich w administracji Trumpa. W ogóle nie potrafią rozmawiać, jak Irańczycy mieli, doradców mieli bardzo dobrze fachowych ludzi, a Amerykanie nie. Więc tutaj nie wiem, czy ta wojna kiedy się skończy, czy nie, ale z takimi ludźmi jak amerykańska administracja, to nie wiem.
Może Paulina teraz wróci do tablicy.
Tak, ja mam moja strategia wyjścia dla Donalda Trumpa jest taka trochę, chciałabym powiedzieć, że ktoś inny mógłby się obrazić za porównanie, ale on pewnie nie rozpozna nazwiska, więc moja strategia dla niego jest taka goebbelsowska, po prostu uruchomić aparat propagandowy, który powie, że wygraliśmy i po prostu przestać się dalej nad tym zastanawiać. Jedynym hamulcowym na drodze do tego rozwiązania może być premier Łachapiachu, który nie jest zainteresowany tym, żeby Stany Zjednoczone go tam zostawiły za przeproszeniem twarzą w twarz z konsekwencjami działań, których państwo położone tam, gdzie chce, było jednym z głównych motorów. W związku z tym, no, w zależności od tego, jak duże trzymanie na pana prezydenta Trumpa ktoś ma, to się uda albo się nie uda, bo tak naprawdę z punktu widzenia Amerykanów, moim zdaniem, pójście sobie stamtąd jak najszybciej, w sensie udanie się w trybie przyspieszonym na z góry upatrzone pozycje, jest rozwiązaniem idealnym, bo to pozwoli tak naprawdę całej reszcie świata, ta, która jeszcze zachowała resztki zdrowego rozsądku, posprzątać w tym miejscu, w którym on zrobił bajzel.
Bo... No dobrze, ale jakie scenariusze? No weźmy sobie takie prosto, żeby już nie, bo też nie chcemy, żeby nasi widowie się pogubili w tych naszych subtelnościach. Czyli są jakieś... No dobra, ale są jak i różne są scenariusze. Który z nich jest, powiedzmy, najbardziej prawdopodobny i który jest potencjalnie dla Stanów Zjednoczonych najlepszy?
Ale dopóki...
W tej chwili.
No w tej chwili.
Ten premier będzie, jest uparty, będzie dalej wojnę tam prowadził na południu, na południowym Libanie, to Nie widzę tutaj wyjścia z tego.
No tak, ale ten premier może
przestanie... To samo też pamiętam, jak Trump kiedyś mówi, jak zaczęła się wojna na Ukrainie. Powiedział, że ja tutaj od razu, wszystko zrobię, żeby zakończyć tę wojnę. Ale dalej ta wojna trwa. Co Trump robił? Nic. Tak samo też będzie tutaj w Iranie.
No tak, tutaj on już jest generalnie, to on ją zaczął, on ją, bo tam zawsze zwalał, że to jest nie jego wojna, mówił, że to Biden rozpoczął i tak dalej. No przypomnijmy, to tak, jest jego standardowy tak. tekst, a tutaj to już
on
jest
on. On skończył, ale nie skończył.
No nie skończył, dobrze, Łukaszu, może ty.
To znaczy tak,
podgrywają.
przede wszystkim ja się trochę dziwię, że my rozmawiamy o jakimkolwiek rozwiązaniu docelowym, dlatego że ja tylko przypomnę, że amerykańskie imperium w ciągu ostatnich 2 dekad rozpoczęło kilka wojen, między innymi na Bliskim Wschodzie, które nie zakończyły się dokładnie tak, jak miało być w projekcie demo przedstawionym przez amerykańską administrację na wejściu do takiego konfliktu. Afganistan nie jest na Bliskim Wschodzie, jest już w Azji, ale generalnie Afganistan jest tego znakomitym przykładem. Interwencja w Iraku jakoś tak nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie zakończyła się zbudowaniem wzorcowej demokracji takiej na warunkach europejskich czy amerykańskich, a zostawiła czarną dziurę i zdestabilizowała cały Bliski Wschód. Więc to nie jest tak, że Amerykanie nie mają w swoim dosie doświadczeń rozpoczęcia wojny, które nie udało im się do końca skończyć. Trzeba było poczynić pewne założenie. To znaczy musielibyśmy przyjąć do wiadomości, że udaje się stronie amerykańskiej w jakiś sposób właśnie to, o czym powiedziałeś wcześniej, ograniczyć możliwości wysadzenia całego projektu w powietrze przez państwo położone tam, gdzie chce. Ale moim zdaniem w tej chwili jedyny rozsądny wynik to taki, w którym wracamy tak naprawdę, i patrzę na to z punktu widzenia oczywiście programu jądrowego, którym się dość długo interesuję jako specjalista od tego typu rzeczy, do pewnego stopnia oczywiście, wracamy tak naprawdę do porozumienia z 2016 roku. To znaczy doprowadzamy do zamrożenia tego programu na 2-3 dekady do przodu i niestety odmrożenia części albo wszystkich środków irańskich, które są dostępne, które są zamrożone w tej chwili w aktywach europejskich, azjatyckich i międzynarodowych, tak to nazwijmy, a tego jest ładne 100 miliardów. W taki czy inny sposób będzie to trzeba jakoś odmrozić. I to się rzeczywiście udawało, pamiętacie, po tym porozumieniu z 2016 roku, ponieważ powoli te fundusze, w momencie kiedy Iran realizował swoje zobowiązania, były odmrażane. W tej chwili są znowu zamrożone. Każdy z tych rozwiązań oznacza ni mniej, ni więcej, tylko de facto porażkę Stanów Zjednoczonych. A jak oni to sprzedadzą? Tak jak zwykle. Narobiliśmy bałaganu, a wy musicie posprzątać. Tutaj się nic innego nie wydarzy. Pytanie brzmi tylko, czy będzie sprzątać Europa i Bliski Wschód, czy też będą sprzątali Chińczycy, bo to jest krytyczna kwestia, jeżeli chodzi o relacje na Bliskim Wschodzie.
No dobrze, bo ja chciałbym tylko przypomnieć jeszcze, że Trump jakby w czasie, znaczy przypomnijmy, że Trump już zerwał jedno porozumienie, którym to porozumienie, bo w tej chwili jakie są, przynajmniej ja to przywołam, jakie są ostatnie, z ostatnich powiedzmy 24 godzin, więc w miarę aktualne, pomysły Trumpa. Trump mówi o tym, że dla niego najważniejszym jest oczywiście to, żeby Iran zobowiązał się do tego, jakoś i to jakoś tak na poważnie się zobowiązał, że nie będzie miał broni nuklearnej. To jest w zasadzie to jedno. I drugie, że zostanie otwarta cieśnina Ormus, tak? Całą resztę już pomija, bo widać zresztą, że tutaj szansy na to nie ma, więc ja rozumiem, że to jest jakiś pomysł na rozpoczęcie strategii wyjścia. Natomiast Trump ma pewien problem, ponieważ zrywając JCPOA, prawda, czyli to porozumienie z 2016 roku, zapomina, że tam na początku dosłownie, w preambule nawet, jest punkt mówiący o tym, że Iran właśnie wyrzeka się na zawsze zarówno broni, jak i próby, jak i dążenia do, jak i
no
badań,
i to,
jak i wszystkiego
mówimy.
Innego. Dokładnie, czyli krótko mówiąc, sam zerwał porozumienie, które dokładnie w tej chwili będzie takie samo zawierał. I to jest moim zdaniem jedna z przeszkód, dlaczego tego porozumienia jeszcze nie ma, bo prasa mu już to przypomniała. A w związku z tym porównania do... On wszystko zniesie, ale porównań do Obamy na pewno nie. Tym bardziej, że on przecież wyrósł w ogóle na krytyce tego. Trzeba pamiętać, że on w polityce czynnej znalazł się właśnie po wielkiej krytyce dwóch rzeczy. Bezsensownych wojen, które rozpoczynają Amerykanie i ich nie kończą. I całe to jego zaplecze MAGA, prawda? Czyli Kirk, czyli Tucker Carlson, Steve Bannon, prawda? No cała ta wierchuszka, powiedzmy, tych publicystów MAGA, oni poszli za nim, zresztą oni się to mówią, oni poszli za nim ze względu na to, że przede wszystkim to obiecał. No więc jak obiecał, tak zrobił, mamy właśnie bezsensowną wojnę, z której Amerykanie nie wiedzą, jak wyjść. No i druga rzecz właśnie, mówił o tym właśnie, o krytyce tych poprzednich prezydentów, a szczególnie właśnie Obamy, który nie potrafił robić deali, tylko on potrafi i właśnie zrobił taki paskudny, najgorszy możliwy na świecie deal z Iranem. Natomiast to wszystko wskazuje na to, że ten kolejny deal, który jest negocjowany, będzie dużo gorszy albo prawdopodobnie będzie gorszy niż to, co Obama wynegocjował, a Trump zerwał. W związku z tym, więc pierwszy scenariusz mamy taki, że on przyjmie te dwa punkty. No ale co to oznacza dla krajów regionu? To znaczy, że on pozostawia Iran jako potęgę rakietową, pozostawia Iran, który udowodnił, że jest w stanie zniszczyć praktycznie każdą instalację gospodarczą, tak? No, już nie mówimy o militarnych, ale każdą instalację w Emiratach, w Arabii Saudyjskiej, no w całym tym regionie, krótko mówiąc, a nawet jest w stanie w realny sposób, gdyby Amerykanie stamtąd popłynęli, zagrozić państwu pożonemu tam, gdzie chce. To tam już parę razy zrobił takie demo, na przykład uderzając w Dimonę, co prawda nie w same reaktory, tylko obok, ale to też w coś tam trafił w każdym razie i to przeszło przez te wszystkie możliwe obrony przeciwrakietowe. Więc, no właśnie, czy jest, bo to jest, bo problem, Trump ma, będzie miał największy chyba problem właśnie z ową propagandą, że on nie, że nie ma w tej chwili też dobrego scenariusza, jak przedstawić tą klęskę jako zwycięstwo. A z drugiej strony Iran wychodzi tak, wszystkich umiarkowanych, bądź większość umiarkowanych przywódców państwo pożre tam, gdzie chce, odesłało do Jerozolimy chyba pierwszego dnia, bo później się Trump żalił nawet, że ci, z którymi mieliśmy rozmawiać, to właśnie ich, że tak powiem, łachapiachu odesłał na drogę do Jerozolimy, więc nie ma z kim. Gwardia rewolucyjna udowodniła, że rozmowy z Zachodem są trochę bez sensu, jeżeli nie są poparte siłą militarną, bo Zachód zrywa każdą umowę, którą znaczy w zasadzie jest tak wiarołomny, że te umowy są naprawdę świskiem papieru. No i pozostawia również państwo położone tam, gdzie chce, które ma w tej chwili wroga, który wie o tym, że no po pierwsze najlepiej byłoby zbudować sobie jednak tą bombę, bo wtedy inaczej by wyglądały te rozmowy i który będzie w sekundę, kiedy odmrozi mu się ten, załóżmy, te zamrożone środki, no rozpocznie przede wszystkim odbudowę swojej potęgi gospodarczej i przemysłowej, tak żeby te kolejne rakiety były w stanie już w 100% omijać te systemy, czy THAAD, czy stringi Dawida, prawda, czy jakbyśmy ich nie nazwali.
Znaczy ja mam taką uwagę, że to jest w sensie pod jednym względem Stany Zjednoczone i chyba tak naprawdę cała reszta Zachodu razem z nimi przegrała tę wojnę straszliwie, to znaczy to jest problem polegający na tym, że Iran już nigdy w życiu nie odpuści kontroli nad Ormuzem. W sensie to już się nie zdarzy, już nie będzie. Ormuz już nigdy nie będzie wyglądał tak, jak kiedyś wyglądał, nie będzie żadnej swobodnej żeglugi, nikt nie odda tego rodzaju zabawki, którą dostał w ręce i za pomocą której może tak naprawdę bez żadnych podejmowania działań kinetycznych, tylko za pomocą kilku gruźb, może sterować tak naprawdę cenami jednego z najcenniejszych zasobów, póki się opieramy jeszcze na węglowodorach kopalnych, jednego z najcenniejszych zasobów energetycznych na świecie. Więc pod tym względem już nikt tego nie obroni. Jakbym miała być doradcą, o mój Boże, to by mi się w koszmarach nocnych śniło, jakbym miała być doradcą pana prezydenta Trumpa, to zrobiłabym coś, żeby państwo, które jest położone tam, gdzie chce, przestało dysponować prywatnymi dźwigniami na niego. To znaczy wydobyłabym te rzeczy, których nie chce wyjścia na światło dzienne dowolnymi metodami.
Potem chodzi o akta Frankensteina.
O właśnie, o akta Frankensteina. Potem powiedziałabym, że jestem prawdziwą zwolenniczką demokracji tam, gdzie demokrację trzeba zaprowadzić, ukarania przestępców oraz prawdziwej kontroli demokratycznej i zostawiłabym premiera łachapiachu samemu sobie, żeby sobie tam radził jak chce, a potem zostawiłabym Iran samemu sobie zgodnie, to znaczy żeby zrobił sobie porządek w środku, nie wtrącając się, zgodnie z tą amerykańską doktryną bezpieczeństwa narodowego, strategią bezpieczeństwa narodowego z grudnia 25 roku, w której jest wprost napisane, że koniec z tym eksportowaniem demokracji. My już nie będziemy eksportować nigdzie demokracji. My chcemy oprzeć nasze stosunki z innymi państwami na podstawie porządnych handlowych umów, bez zawracania im głowy naszymi wartościami, bo to są nasze wartości. Tak naprawdę to jest scenariusz, który tylko tam trzeba by było użyć narzędzi, które nie mieszczą się do końca wokół stołu negocjacji dyplomatycznych.
Ale Paulino, wiesz niestety, o czym mówisz?
Niestety Paulina, jak widzisz otoczenie samego Trumpa, w administracji są 3 osoby albo 4, które pochodzą właśnie z tego kraju, gdzie chcą.
Z tego kraju, gdzie chcą.
Tak, więc
no to też jest problem.
To może być problem, ale słuchajcie, ja wierzę, w nic mogę w wypadku Trumpa nie wierzyć, ale w jedną rzecz wierzę. On nie ma żadnych sentymentów, to jest tylko i wyłącznie człowiek, który kieruje się własnym, personalnym interesem, łącznie z tym, że ilość pieniędzy, którą, myśmy kiedyś z Łukaszem szukali tych danych nawet, ilość pieniędzy, którą Trump i jego rodzina zarobili, w sensie fizycznie zarobili, mimo że jest to wbrew jakimkolwiek przepisom, administracji, związanym z administracją publiczną, ilość kasy, którą oni zrobili jako prywatne, rodzinne przedsiębiorstwo na amerykańskiej prezydenturze, to jest po prostu oszałamiająca ilość pieniędzy. To nieduże państwa nie mają takich budżetów, jak to, co oni ugrali w ciągu tego tam półtora roku.
Przypomnijmy ugodę sądową ostatnio, która taki dała całkowity immunitet od kontroli skarbowych i od ścigania przez urząd skarbowy, tak.
Na wieki wieków, amen, bo trzeba przypomnieć, że w tym immunitecie jest również napisane, że żadna przyszła administracja nie może tych zapisów zmienić. On i jego
rodzina
potomkowie.
I znajomi jeszcze, bo tam jest rodzina i otoczenie, w związku z tym to jest taki szeroki immunitet.
Tak. Dokładnie tak, więc ja myślę, że tutaj jakby oczywiście w każdym innym wypadku te prywatne związki, otoczenie najbliższe i tak dalej, wierzyłabym, że będą jakieś prywatne lojalności, ale tutaj to jest po prostu kwestia dotarcia do Trumpa z informacją, że jemu i jego rodzinie się to zwyczajnie nie opłaca, ten kierunek, i on zostawi wszystkich i porzuci każdego po to, żeby chronić własne prywatne interesy.
Słuchajcie, to...
No ale
no tak, tutaj
Łukasz, teraz ty, Łukasz, teraz Łukasz, poczekaj. Teraz jeszcze Łukasz.
Nie, no ja po pierwsze odniosę się do tej słynnej, że tak powiem, prywatnej działalności, że tak powiem, konglomeratu różnych person z otoczenia pana prezydenta. No, gdzieś trzeba dorabiać. Zarobki prezydenta są naprawdę bardzo, bardzo, że tak powiem, skromne i naprawdę nie ma innego wyjścia. Natomiast to, o czym mówimy, wracając do meritum na chwilę, to jest mniej nie więcej tylko realnie oddanie pola Pekinowi, Chinom, w załatwianiu spraw wewnątrz Zatoki Perskiej. Chiny pokazały, że potrafią to robić, bo przypomnijcie sobie, że już w pewnym momencie bardzo dobrze przeprowadziły, że tak powiem, negocjacje między Riadem i Teheranem i doprowadziły do wznowienia stosunków dyplomatycznych realnych między tymi krajami. W związku z powyższym jakiś modus operandi dla nowej sytuacji na Bliskim Wschodzie mogą sobie wypracować. Z naszego punktu widzenia oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko realnie klęskę Zachodu i kilkudziesięciu lat polityki zagranicznej związanej ze stabilizacją Bliskiego Wschodu właśnie przez wpływy Zachodu. No to, co się dzieje w tej chwili, jest po prostu z naszego punktu widzenia dramatyczne. A jeszcze o jednej rzeczy przypomnę, bo pamiętajcie, że to nie jest tylko tak, że państwo położone tam, gdzie chce, przez ostatnie 3 lata w ramach mszczenia się za sytuację z października 2023 roku doprowadziło do sytuacji, która jest no, nieporównywalna z niczym w historii nawet Bliskiego Wschodu ostatnich kilkudziesięciu lat, ale zrobiło to przy pomocy amerykańskich sił i środków, dlatego że samo nie posiada takich ilości, mówiąc wprost, bomb, żeby tak skutecznie niwelować teren w bezpośrednim swoim sąsiedztwie.
Nazywa inżynieria krajobrazu, tak?
Tak, tak, no to, ale to tak właśnie, tak się ogrody buduje, tak? Tylko czasami one są takie kamienne dosyć.
Więc... Skalne ogródki to się nazywa, tak.
Tak, tak. Ale no właśnie. Natomiast to się wydarzyło dlatego, że wagony tej amunicji przyjechały ze Stanów. I wagony tej amunicji wspierały nie mniej, nie więcej tylko działania strony izraelskiej. Więc tutaj musimy o tym pamiętać. Strony państwa położonego tam, gdzie chcę. Przepraszam za straszny błąd.
Nikt nie jest doskonały. Damy radę. W każdym razie chodzi jeszcze, no, przypomnijmy również, że ostatnio kongres, znaczy w takich raportach do kongresu, a nawet nie w raportach, w oficjalnych komunikatach, Japonia dowiedziała się, że nie dostanie Tomahawków. Tajwan dowiedział się, że nie dostanie na razie nic. Europa Wschodnia ma, że tak powiem, wyciągać dzidy i proce, bo nie będzie amunicji do patriotów. Na Ukrainie to mają słoikami do tych dronów, pamiętacie, strzelali, więc tam są te umiejętności antydronowe rozbudowane, niezależnie od patriotów, no ale to jest, zresztą te ostatnie ataki rosyjskie, no one są ewidentnie na wyczerpanie właśnie tych zapasów patriotów po to, żeby stworzyć dodatkową jeszcze niechęć państw europejskich do Stanów Zjednoczonych, prawda? To przecież jest oczywiste, ale wróćmy jeszcze tylko do jednej kwestii, bo powiedzieliśmy sobie o tych prywatnych biznesach tej, że rodziny, no to zaraz sobie jeszcze pewnie chwilę porozmawiamy o Albanii, chociaż kilka słów. Powiedzieliśmy sobie o Chinach, ale warto też przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że jeżeli państwo pamiętacie, jeszcze był taki prezydent Biden, to był ktoś, kogo niedługo zaczną z sentymentem wspominać, bo Biden co prawda był unieruchomiony, ale umysłowo już był na etapie późnego Breżniewa. Natomiast Trump jest również na etapie późnego Breżniewa, ale jest niezwykle żwawy. I to jest chyba ten największy problem. I oto Biden przecież, a i wcześniejsze administracje, przecież przez lata jeszcze, w 2015 roku Kushner namawiał Arabię Saudyjską, żeby stworzyła NATO sunnickie, a następnie zaatakowała Iran. W związku z tym to, że nagle pojawili się Saudyjczycy i Irańczycy u Xi Jinpinga i że podpisali układy normalizacyjne, zresztą później Asada jeszcze jako sojusznika Iranu przywrócono do Ligi Państw Arabskich, on tam się pojawił wreszcie. Zanim go obalono, to się zdążył pojawić. No ale przypomnijmy, to jest zniszczenie tak naprawdę kilkudziesięciu lat polityki zagranicznej amerykańskiej, jednym ruchem chińskim. A teraz jeszcze jakby Trump to dobił, bo jeszcze próbując zmusić te kraje, żeby znormalizowały stosunki, znaczy ja sobie próbuję znormalizować stosunki z tamtym krajem, ja sobie próbuję wyobrazić moment, zresztą nie wiem, czy Państwo też śledzicie, może ja tego przywołam, bo ja akurat śledzę dosyć uważnie, teraz się pojawiają liczne takie właśnie przecieki do New York Timesa, do Washington Post, jak to właśnie Azerbejdżan brał udział, Emiraty brały udział w wojnie przeciwko Iranowi. Oczywiście tam nikt w tych krajach tego nie potwierdza, mówi, że to jest wyssane z palca. Moim zdaniem to jest celowe zresztą dezinformacja. Zresztą dodatkowo teraz jeszcze, co oni jeszcze ostatnio wymyślili w tej sprawie? No w każdym razie ja odnoszę wrażenie, że to jest cały czas, to jest to jak gdyby próba poróżnienia tych krajów dodatkowo z Iranem, żeby i wepchnięcia właśnie w objęcia tego akordu Abrahama. I spróbuję sobie wyobrazić, co się wydarzy w Riyadzie, bo był jeszcze taki wywiad, w którym jakiś bardzo ważny amerykański kaznodzieja, który tam był w tamtym kraju, przyjechał i opowiedział, że on ma tutaj potwierdzone informacje, że Mohammed bin Salman, i to potem krążyło w prasie, to on mówił, że on by natychmiast ten układ podpisał, gdyby nie jego żyjący ojciec. Co wręcz brzmiało jak podżeganie do przyspieszenia sukcesji. I ja sobie pomyślałem, co by było w takiej sytuacji, gdyby rzeczywiście potwierdziła się taka informacja, albo gdyby Mohammed bin Salman, czyli książę koronny, który de facto sprawuje władzę w Arabii Saudyjskiej, znormalizował teraz stosunki z państwem położonym tam, gdzie chce. Znaczy, ile sekund później kilkudziesięciu oficerów ochrony przeładowałoby broń i zaczęło, tak jak na tych wszystkich grach telewizyjnych, chodzić i szukać po pałacu w Riyadzie, gdzie tak naprawdę jest Mohammed bin Salman. Mielibyśmy taką, nie wiem, to takiego Pac-Mana sobie proszę wyobrazić.
Polowanie z nagonką byłoby w tym momencie.
No byłoby polowanie, znaczy rzeczywiście cała armia pakistańska by się musiała przemieścić chyba do Riyadu, żeby bronić dynastii, bo trzeba pamiętać, że dynastia Saudów to nie jest jedyna dynastia, która tam miała ochotę rządzić i ona jest, że tak powiem, do obalenia, bo są też inne rody, prawda, arabskie, które są równie utytułowane do rządzenia tym krajem, albo nawet i bardziej, więc też się zastanawiam, czy Trump nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli wymusi coś takiego, to w zasadzie doprowadzi do totalnego chaosu w tych krajach.
Czy mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie, Wojtku? Koniecznie. Nie zdaję sobie sprawy, to jest po pierwsze, po drugie w ogóle go to nie obchodzi. Nawet gdyby sobie zdawał sprawę, to miałby to naprawdę w bardzo, bardzo głębokim poważaniu. Ja mam wrażenie, że polityka zagraniczna Donalda Trumpa, o ile w ogóle można mówić o czymś takim, jako o całościowym zjawisku, które ma swoje cele, metody, jakiś przemyślany proces z tym rządzi, ma tylko i wyłącznie jeden, jedyny cel. I to jest cel polegający na tym, będę się różnił od tych, którzy przyszli przede mną i zniszczę wszystkie osiągnięcia, które oni zbudowali. Jeśli odbędzie się to kosztem pozycji amerykańskiej na świecie, to ja to sobie perfekcyjnie uzasadnię, mówiąc, że tak naprawdę i tak już za dużo zapłaciliśmy za to, żeby stabilizować kraj, żeby stabilizować świat, my sami sobie świetnie poradzimy, mamy tutaj własne parki narodowe, strefę wpływów w postaci Ameryki Południowej i w ogóle zabierzcie wy sobie to wszyscy z rzeczy, których się Tajwan dowiedział, a propos w tym kontekście dokładnie. Tajwan się dowiedział, że nie dostanie tego czy owego. Tajwan to się chyba przede wszystkim w ostatnich tygodniach dowiedział, że ukradł Stanom Zjednoczonym przemysł półprzewodnikowy i że tak w ogóle to jest za daleko. Więc ja myślę, że tutaj rozmawianie o tym, że Donald Trump się zdaje albo nie zdaje sprawy, nie zdaje, a nawet gdyby ktoś mu to powiedział, to i tak by powiedział, a co mnie to obchodzi, przynieście mi McDonalda.
Czy to nie jest tak jak w czasach, jak za faraona Echnatona, prawda, że skuwamy teraz kartusze z nazwiskami poprzedników, prawda, i wpisujemy swoje, tak? Na piramidach.
Historia zna wiele takich przykładów.
Kazał dopisać swoje nazwisko, a potem na 2 lata zamknął, jak się okazało, że się nie przyjęło.
Chodzi o Trump Kennedy Center?
O tak.
Okej. Dobrze, słuchajcie, bo przecież my się zagadali na sprawie Iranu, ale to dobrze, bo takich dyskusji chyba też brakuje w naszym internecie i w naszych mediach, i u naszych różnych. Otwórz cudzysłów specjalistów, zamknij cudzysłów i już nie otwieraj nigdy więcej. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali o drugiej sprawie, bo tutaj zakładaliśmy, że porozmawiamy trochę o proliferacji broni nuklearnej, bo mamy teraz nowy pomysł Trumpa, że on co prawda będzie wycofywał rotujące się brygady, ale będzie się dzielił bronią nuklearną. W jakimś stopniu, nie wiadomo, czy to będzie w ramach nuclear sharing, czy jakiegoś Trump sharing, prawda, programu. No właśnie, Łukaszu, na czym to jesteś specjalistą? Na czym to miałoby polegać? O co chodzi? I czy w Polsce będzie ta broń jądrowa? Będziemy mogli tak samo jak Łukaszenko nam co 3 sekundy mówi, że on tutaj ma, prawda, broń i nie zawaha się jej użyć? To czy my będziemy mogli powiedzieć, że my też?
Mówiąc szczerze, to mam takie wrażenie, że amerykańska administracja próbuje posprzątać trochę bałagan, który został, o czym rozmawialiśmy w poprzednich naszych programach, który został, że tak powiem, zrobiony w związku z transferami, które odbywały się między statkami w Zatoce Gdańskiej, portem w Norfolk i oczywiście naszymi bazami wysuniętymi w okolicach przesmyku suwalskiego. To jest taki pomysł z tego, co rozumiemy, a na razie niewiele rozumiemy, bo na razie niewiele szczegółów jest na ten temat ujawnianych, żeby potencjalnie zmienić akcenty, to znaczy zwiększyć amerykańską obecność w ramach odstraszenia nuklearnego w europejskich państwach NATO, kosztem tego, co oni w tej chwili robią, czyli kosztem wycofywania tego potencjału konwencjonalnego. To oczywiście wpisuje się w to, co jest z naszego punktu widzenia najważniejsze, czyli w możliwość odstraszania Federacji Rosyjskiej. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Podstawą odstraszania nuklearnego jest jeden wielki blef, tak naprawdę, a właściwie przekonanie, że ten blef zadziała, to znaczy założenie, że druga strona rzeczywiście poważnie bierze pod uwagę, że możemy użyć arsenału jądrowego, jeżeli dojdzie do sytuacji ostatecznej. I tak, to rzeczywiście działało. Natomiast ja jestem bardzo sceptyczny, patrząc na to w tej chwili z punktu widzenia ostatniej polityki amerykańskiej, czy Rosjanie ten blef od początku do końca kupią. To znaczy z naszego punktu widzenia nawet zwiększenie ilości środków w ramach amerykańskiej obecności w Europie, w ramach nuclear sharing, bo takie pojawiły się informacje, czy też zwiększenie ilości platform, bo to jest drugi element, który tutaj wchodzi w grę, które byłyby zdolne do przenoszenia takiej broni. Po pierwsze, nie oznacza z naszego punktu widzenia, że my będziemy tą bronią dysponować, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że to i tak amerykański prezydent jest pierwszą i ostatnią instancją, która podejmuje krytyczną decyzję o użyciu tej broni. A po drugie, tak naprawdę na razie nie ma na stole niczego takiego jak realne rozszerzenie nuclear sharing o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, chociaż tak jak nasza prasa bardzo mocno i niemalże w to, odwołując się do teorii spiskowej, pokazywała, podobno takie rozmowy są prowadzone. To nie wygląda w ten sposób. To oznaczałoby ni mniej, ni więcej, tylko tak naprawdę deklarację w tej chwili polityczną, która ma przykryć dotychczasowe głosy zwątpienia w amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Paktu Północnoatlantyckiego. Czyli wycofujemy swoich żołnierzy, ale może dołożymy głowic. I w tym kontekście, patrząc na to z punktu widzenia Warszawy, czy patrząc na to z punktu widzenia Bukaresztu, Wilna, Tallina, no te wszystkie inicjatywy wewnątrzeuropejskie stają się coraz ważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyne, co możemy zrobić. To znaczy szum informacyjny wysyłany przez Pakt Północnoatlantycki w stosunku do Federacji Rosyjskiej jest jedyną szansą na to, że Rosjanie będą kalkulować, że to odstraszanie może rzeczywiście w jakiś sposób zadziałać. I nie mamy innych alternatyw. Bo co, o czym możemy myśleć? No, zawsze możemy, Wojtku, pomyśleć o własnym arsenale jądrowym, ale ja miałem okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach ostatnio związanych z dyskusjami na ten temat, bardziej bądź mniej profesjonalnymi, i mając pewną wiedzę czy też doświadczenie z historii programów jądrowych poszczególnych państw, które mimo sprzeciwów międzynarodowych jednak podjęły się tego karkołomnego zadania, no, rozmawiamy o perspektywie kilkuletniej, a w przypadku pozyskania własnej broni jądrowej przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiamy o 2 dekadach, więc peron nam odjedzie, a nie zdążymy z tym tematem, zanim on rzeczywiście mógłby być istotny z punktu widzenia kalkulacji bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, więc to jest na razie bardziej komunikat niż realna zmiana. A proliferacja, znaczy nie proliferacja, to właściwie zwiększenie gwarancji jądrowych miałoby tylko i wyłącznie być pewnym szumem informacyjnym dla Moskwy, która musiałaby się zastanowić, czy to rzeczywiście będzie miało wpływ na jej własne kalkulacje związane z Europą Środkową i Wschodnią.
No dobrze, ale załóżmy na próbę, że coś takiego by się wydarzyło. I co by oznaczało? Oznaczałoby tak, no właśnie, z jednej strony to składowanie w tym momencie tych bomb nuklearnych na terytorium tych państw, tak jak to jest w Turcji.
O co?
No nie, właśnie się pytam, bo czy jak to by miało wyglądać?
Ja spytam. Po pierwsze tak, założenie jest na razie takie, że bomby zostają tam, gdzie są. Pamiętajmy, że w ramach programu Nuclear Sharing mamy pewną ograniczoną grupę państw europejskich członków NATO, które rzeczywiście bezpośrednio w tym uczestniczą. Raczej można by było przyjąć, że część naszych samolotów, część nowej floty F-35 mogłaby być ostatecznie dostosowana do przenoszenia, czy do tego podwójnego zastosowania, czyli możliwości teoretycznego wykorzystania broni jądrowej, ale nie zakładamy w tej chwili przesunięcia ładunków jądrowych na terytorium Rzeczpospolitej, bo to oznaczałoby duże, duże inwestycje infrastrukturalne. Oczywiście przede wszystkim polityka się tutaj kłania, bo konia z rzędem temu, kto będzie w stanie nam załatwić, że starzy członkowie NATO bez szemrania przystąpią, czy też zgodzą się z tego typu działaniami. Ja tu mówię oczywiście o naszych sąsiadach z zachodniej granicy, ale nawet takie kraje jak na przykład Francja, która ma własny interes polityczny, by próbować tutaj suflować własne rozwiązania w tym zakresie, mogłaby mieć coś przeciwko temu. To jest wszystko, o czym teraz rozmawiamy. Na razie jest to czysto deklaracja, że możemy zwiększyć trochę ilość głowic, czy też bomb lotniczych, które posiadają głowice jądrowe. To są słynne bomby Mark 61, które są przenoszone właśnie przez samoloty, ale to nic ponad to nie wnosi. W tej chwili ta rozmowa nie odnosi się do realnego poszerzenia grupy państw działających w ramach nuclear sharing, co najwyżej o pewnych deklaracjach politycznych. Możemy próbować poprawić zdolności techniczne, jeżeli chodzi o nasze możliwości, ale gdybyśmy rozmawiali na przykład o wysuniętej obecności takiego komponentu NATO na terenie baz w Europie Środkowej i Wschodniej, to i tak niezbędne są ogromne, bardzo ważne i trudne do ukrycia inwestycje chociażby w infrastrukturę. Dlatego, że nawet tymczasowe składowanie tego typu środków bojowych, a mówimy o głowicach jądrowych, wymaga absolutnie innych standardów bezpieczeństwa i zupełnie innej organizacji całego tego procesu niż w przypadku środków konwencjonalnych. No, broń jądrowa jest bronią ostateczną i nikt nie pozwoli, czy też nikt nie doprowadzi do tego, żeby w jakikolwiek sposób te procedury były załamane. Dlatego są przygotowane dedykowane bazy w zachodniej Europie i właśnie w Turcji, w Incirliku, które to bazy składują tę broń jądrową. Tam są specjalne procedury zastosowane, tam są nawet specjalne konstrukcje, jeżeli chodzi o schronohangary dla samolotów, które mają tę broń przenosić. To, co możemy zrobić, to możemy ćwiczyć, możemy cały czas, zresztą do tego mamy prawo, uczestniczyć w grupie planowania nuklearnego, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki. I tyle. Tak to w tej chwili wygląda. Ja bym się niespecjalnie tym przejmował. Zakładam raczej, że jest to pewnego typu, i tutaj zgodzę się z Pauliną, pewnego jej wielką wizją, że Amerykanie robią wszystko, żeby, że tak powiem, zachować wschodnioeuropejskich swoich sojuszników jako najbliższych sojuszników Waszyngtonu. To jest znowu działanie obliczone na pewne zrównoważenie tych inicjatyw europejskich, czyli w tym przypadku na przykład naszego porozumienia, potencjalnego porozumienia i potencjalnych rozmów na temat gwarancji jądrowych ze strony Francji.
No to powiedzmy już od razu o tej Francji. No, czym to się różni na przykład? No, na czym by Francja, właśnie te francuskie dzielenie się, znaczy byłoby to, jak rozumiem, równie PR-owskie, PR-owe, bo też byśmy tej broni nie mieli, nie posiadali.
Rozmawiamy tylko o tym samym, to znaczy rozmawiamy o pewnej obietnicy politycznej wykorzystania arsenału jądrowego państwa sojusznika w przypadku bezpośredniego zagrożenia, czy też bezpośredniego ataku ze strony wiadomego naszego sąsiada. Francja dokonuje w tej chwili zmian w swojej doktrynie, dokonuje zmian w kształcie swojego arsenału jądrowego, ale to, o czym powiedziałeś, jest prawdą. Nie mamy platform, które mogłyby być wykorzystane, czyli nawet nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do tego poziomu, z jakim mamy do czynienia w przypadku nuclear sharing, a co najwyżej moglibyśmy rozmawiać o wysuniętej obecności francuskich samolotów Rafale w naszych bazach, co się zresztą zdarza. A oczywiście nie zakładamy, że broń jądrowa francuska miałaby się znaleźć na terytorium Rzeczpospolitej, przynajmniej nic na ten temat na razie nie wiemy. No a problem jest też taki, że zapominamy o dyskusji wewnątrz francuskiej. Pan prezydent Macron ma dosyć duże grono krytyków, którzy przypominają, że francuska doktryna jądrowa, francuska strategia jądrowa ogranicza się tylko i wyłącznie do obrony ścisłego terytorium metropolii, ścisłego terytorium Republiki Francuskiej jako takiej. I rozszerzenie w ogóle pomysły, które w tym kierunku idą, są tam też mocno krytykowane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niedługo wybory we Francji, zobaczymy, kto będzie dalej, że tak powiem, te potencjalne pomysły promował. Wprawdzie rozmowy są bardzo zaawansowane, ale nigdy nie wiemy, jak to ostatecznie się skończy.
Bo właśnie ja też wyczytałem w tych różnych opowieściach z mchu i paproci o tym stacjonowaniu broni, bo to, tak to jest przedstawiane jako stacjonowanie broni, tam nie deklaracja polityczna. I próbowałem sobie, dobrze, jeżeli o ile jeszcze gdzieś pod Poznaniem potrafiłbym sobie wyobrazić, choć z trudem, składowanie broni nuklearnej, a przecież wiadomo, że to będzie cel pierwszego uderzenia, każdego pierwszego uderzenia Federacji Rosyjskiej, to nuklearnego, ale jeżeli konwencjonalnego, no to tak samo, prawda, bo zniszczenie czy uszkodzenie broni jądrowej przeciwnika zmienia już balans sił. Natomiast próbowałem sobie, bo tam pisano, zdaje mi się, o Łotwie i próbowałem sobie wyobrazić, no dobrze, to jak to miałoby na tej Łotwie wyglądać, bo użycie broni nuklearnej przeciwko, nie wiem, dywizji pancernej rosyjskiej, która tam wjeżdża na terenie Łotwy. No przecież ta Łotwa byłaby nie do zamieszkania prawdopodobnie w całości, a i sąsiednie kraje. Tak samo próbuję sobie wyobrazić, jak głębokie musiałyby być to bunkry, żeby cokolwiek tam przechowywać nuklearnego, co nie byłoby w zasięgu Rosjan, więc tym bardziej, że tam zdaje mi się oni zakładają mniej niż 24 godziny na zajęcie tego kraju. Może tam.
No rzeczywiście scenariusze są bardzo, bardzo niekorzystne z naszego punktu widzenia. To znaczy, potencjalna ofensywa rosyjska byłaby dla nas prawdopodobnie bardzo poważnym wyzwaniem i z punktu widzenia państw bałtyckich ich skuteczna obrona w pierwszej przynajmniej fazie operacji wydaje się być dość problematyczna. Natomiast no, to niczego nie zmienia. Samolot taktyczny leci z baz w zachodniej Europie, z Beneluxu chociażby, leci powiedzmy 20-30, może godzinę dłużej i tak naprawdę nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli chodzi o możliwość przekazywania, znaczy wykonywania tych działań w naszej części Europy właśnie z tamtych baz startując. To, co rzeczywiście jest ciekawym i to, co rzeczywiście jest naszym wkładem i w tej chwili to już istnieje, naszym wkładem w odstraszanie nuklearne Paktu Północnoatlantyckiego, a pamiętajcie, że to jest jednak najważniejszy rodzaj odstraszania w relacjach z Federacją Rosyjską, to jest to, że nasze lotnictwo i nasze siły powietrzne, nasze siły zbrojne byłyby elementem konwencjonalnym realizacji takich zadań. To znaczy my nie przenosimy, my nie składujemy, my nie wykonujemy uderzeń, ale nasze lotnictwo, nasze systemy antyrakietowe jakby torują drogę dla potencjalnych możliwości realizacji tego typu misji przez inne kraje Paktu Północnoatlantyckiego. To, co jest jednak najważniejsze, technikalia są wtórne. Najważniejsze jest głębokie przekonanie strony rosyjskiej, że rzeczywiście do tego może dojść. Bo na tym opiera się w ogóle odstraszanie nuklearne, globalnie opiera się odstraszanie nuklearne. My się nie zastanawiamy nad tym, co się wydarzy potem, bo nikt tego nie wie, a właściwie nie byłoby czego zbierać, tylko zastanawiamy się nad tym, czy ta druga strona jest głęboko przekonana, że my w razie czego ten czerwony przycisk naciśniemy. A niestety obecna administracja amerykańska zrobiła wiele, by jakby gwarancje bezpieczeństwa, czy to w Europie Wschodniej, czy na Bliskim Wschodzie, amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, były coraz bardziej poddawane w wątpliwość.
No, ja śledząc rosyjskie źródła, wypowiedzi tych różnych ich analityków, no, ich powiedzmy opinia o Zachodzie, o zdolnościach szczególnie Europy bez Stanów Zjednoczonych, a i Stanów Zjednoczonych w tej chwili, jeśli chodzi o zdolności właśnie to co jest elementem odstraszania, no jest delikatnie mówiąc lekceważąca. Nie będziemy przywoływać, bo to są tam są bardzo konkretne określenia, którymi nazywają armie natowskie, no ale w końcu to słynne no action, talk only.
To nie są opisy w samych superlatywach. O tak.
Tak, to nie są. Natomiast ja rzeczywiście, jeżeli chodzi o element odstraszania, już kończąc ten temat, ja sobie wyobraziłem, rzeczywiście jedno by na pewno Rosjan odstraszyło. Taki komunikat, gdyby NATO powiedziało, znacie Polaków, nie? Widzicie tam sytuacja wewnętrzna, polityczna i tak dalej. Teraz sobie wyobraźcie, że mieliby broń atomową. Że im damy. Ja bym się zaczął bać, moim zdaniem. Co prawda nie wiadomo, na kogo byśmy zaczęli zrzucać, pewnie na siebie najpierw, a potem dopiero na wszystko inne, ale to jest coś, czego się należałoby przestraszyć. No dobrze, słuchajcie,
Ja
to
tylko
przejdźmy w
chciałabym
tak.
jedną rzecz, jeżeli mogę, tylko jedną rzecz, wiem, że jesteśmy nie w czasie, ale chciałabym powiedzieć jedną rzecz a propos optymizmu albo braku optymizmu, jeżeli chodzi o odstraszanie, bo teraz jest tak, Stany Zjednoczone są szalone, Europa jest stara, niezdecydowana i okropnie się boi utraty swojego komfortu, a Ukraina zaczyna zrzucać bomby na Moskwę oraz zaczyna być dostawcą bezpieczeństwa w Zatoce Perskiej między innymi, bo przecież to Ukraińców zaprosili Amerykanie po to, żeby pomogli z tymi irańskimi dronami. I teraz ja oczywiście nie chcę, ale lubisz zapraszać, Wojtku, do tego pogdybajmy. Więc ja mam takie pogdybajmy, które jest dosyć smutne, pogdybajmy, które wygląda w taki sposób. Stany Zjednoczone nic nie zrobią, bo Trumpa nie da się przekonać, że ma w tym interes. Europa nic nie zrobi, bo najpierw powoła komitet, który potem zaleci powołanie komisji, który po kilku dniach wyprodukuje raport, który trzeba będzie przeanalizować oraz poddać jakiemuś audytowi.
Konferencje uzgodnieniowe.
I konferencje uzgodnieniowej bezwzględnie. Rosjanie się poczują już kompletnie zamęczeni tą aktywnością ukraińską, a reżim będzie miał coraz większy problem z tłumaczeniem swoim własnym obywatelom, jak to się dzieje, że to małe, słabe państewko, którego stolica miała być zajęta w ciągu 3 dni, spuszcza taki łomot wielkiemu imperium. I mam takie podure przypuszczenie, że najprostszym sposobem z kolei na PR wewnętrzny w Federacji Rosyjskiej będzie zrobienie czegoś, żeby można było powiedzieć obywatelom, że to nie małe, słabe państewko, którego się nie udało zająć w 3 dni, tylko to NATO spuszcza nam łomot. I wtedy
tak mówią, to taka jest narracja oficjalna
tak
Kremla. Oni się w ten sposób bronią. Ja tylko chciałem tutaj, na Rosję dzisiaj nam nie starczy czasu specjalnie, ale tylko chciałem tylko zaznaczyć, że to w tej chwili jest już coraz głośniej i coraz więcej i analityków, a i osób wypowiadających się po tamtej stronie, czyli po rosyjskiej, tam ewidentnie rośnie niezadowolenie i to rośnie to niezadowolenie wykładniczo wręcz, ale niezadowolenie nie z wojny i z trudów wojny, tylko z następującej konstrukcji powiedzmy logicznej, tak, że oto prowadzimy wojnę i ponosimy coraz większe wyrzeczenia, one są odczuwalne, ale my zacisnąwszy zęby nie takie rzeczy jesteśmy w stanie jakby wytrzymać pod jednym warunkiem, że przywódcy są zdolni do wygrania tej wojny. A tutaj mamy ten zarzut o nieudolność, jak pamiętamy, doprowadził do rewolucji lutowej. W związku z tym, i to jest właśnie ten moment, który jest najbardziej niebezpieczny, bo to znaczy, że Putin będzie musiał w jakiś sposób udowodnić, że tak powiem, że jest udolny, a nie że jest nieudolny. I że i będzie musiał zrobić coś takiego, co przekona. No właśnie te ataki na Kijów miały być tym czymś, ale one zdaje mi się są mało przekonujące. Nie jest w stanie przełamać frontu. Więc musiałby zrobić coś takiego, co powie, naród powie, no nareszcie, prawda, coś z tym zrobili, nareszcie to nie jest, zaczęła być wojna, a nie operacja specjalna i to jest chyba ten bardzo niebezpieczny moment. Ja co prawda nie sądzę, żeby użyli broni nuklearnej, bo to już byłoby raczej odczytane jako gest rozpaczy, a nie jako to tak trochę jak malarz, akwarelista, prawda, siedzący w bunkrze, wierzący, że jakaś Wunderwaffe, prawda, jeszcze odwróci losy wojny. Ale zawsze powstaje pytanie, czy rzeczywiście takie przetestowanie NATO, czy takie właśnie powrót Łotwy na przykład do macierzy, albo tej naszej ciśniny Ormus, prawda, przesmyku, jak my też mamy przesmyk, proszę bardzo, Suwalskiego, czy to nie będzie właśnie ten pomysł? No bo zrozpaczone, znaczy, bo coraz więcej jest przesłanek ku temu, że tam jakiś, znaczy zwiększył się popyt podobno na togi i noże w okolicach Putina. Że tam jednak ta rekonstrukcja, grupa rekonstrukcji historycznej Brutusa i Kasjusza, prawda, no podobno rośnie. Nie wiadomo jeszcze kto, ale że właśnie ta nieudolność to jest główny zarzut wobec obecnego Kremla. No dobrze, ale słuchajcie, to jest tylko dygresja. Przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy. Już dzisiaj Afryki niestety nie zdążymy omówić, ale mieliśmy taki fajny pomysł jeszcze na opowiedzenie trochę o Afryce. Powiedzmy sobie jeszcze o migracji, bo to jest bardzo ważny temat, co się pojawiło. I no, wspomnijmy o Kusznerze w Albanii, ale powiedzmy też o migracji, bo Unia Europejska rychło w czas, czyli w 2015 roku Merkel zaprosiła wszystkich, czy 14, już nie pamiętam. No właśnie, tak, gdzie te kolumny, tak jest, szły przez równinę węgierską, to były to takie piękne zdjęcia. No a teraz nagle Unia Europejska stwierdziła, że jest to jednak jakiś problem, bo zdaje się tylko 1/3, a nawet mniej niż 1/3 tych, którym się mówi, że nie mają prawa do azylu, albo są wydalani, albo popełnili przestępstwa i są wydalani, po prostu wyjeżdża. Czyli zostają nadal w kraju, tyle tylko, że od tej pory już nielegalnie, więc też są, no po pierwsze, mogą pracować tylko nielegalnie lub też zasilać organizacje przestępcze, które chętnie są z tego powodu bardzo zadowolone, bo mają wielką klientelę ludzi, którzy legalnie już nie mogą funkcjonować w społeczeństwie. A z drugiej strony państwa afrykańskie głównie nie chcą przyjmować swoich obywateli i to nie chcą od lat. No i teraz jest nowy pomysł, to poopowiadajmy o tym nowym pomyśle. Łukasz, może ty tym razem.
Znaczy, pomysł jest taki, żeby trzymać część imigrantów, czy też część tych, którzy są rozpatrywani w kategoriach postępowania imigracyjnego, po prostu w krajach trzecich. Mówiąc wprost, oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko próbę wypchnięcia całego problemu poza Unię Europejską i próbę stworzenia sytuacji, w której nie będziemy musieli się zajmować logistyką odsyłania ich bezpośrednio z Unii Europejskiej, tylko będziemy próbowali problem rozwiązać poza naszymi granicami. To jest jakby dziwny pomysł w tym sensie, że on nie koresponduje do końca z naszymi systemem prawnym Unii Europejskiej jako takiej i z wartościami, które wyznajemy, ale paradoks polega na tym i tutaj to, co powiem, jest na pewno mało poprawne politycznie, że jeżeli chcemy nasze wartości, że tak powiem, zachować i nasz sposób funkcjonowania, nasz sposób życia, musimy jakoś ten problem rozwiązać. Natomiast ten pomysł jako mający niewiele wspólnego z rozwiązaniami wcześniejszymi, będzie bardzo trudny w realizacji, bo tak jak powiedziałaś, nikt nie jest zainteresowany, by przetrzymywać tego typu osoby u siebie, a co najwyżej próbowaliśmy to robić już wcześniej. Powiedziałaś o 2015 roku i o pani kanclerz całej Unii Europejskiej, która tak serdecznie witała przybyszów z innych krajów, ale przypomnę tylko, że już rok później zawarto specjalne porozumienie z rządem tureckim w ramach tego, żeby jednak część tych, którzy próbowali z Bliskiego Wschodu przyjechać na wakacje do Europy, po prostu została bezpośrednio w Turcji. W związku z powyższym to jest jeden z następnych modeli próby rozprawienia się, czy też rozwiązania konfliktu, który z europejskiego punktu widzenia jest dramatyczny politycznie i coraz bardziej będzie nam niestety narastał.
Serge, powiedz, jak z twojej perspektywy to wygląda? Powiedz przede wszystkim o jednej rzeczy. Dlaczego państwa afrykańskie nie chcą przyjmować z powrotem swoich własnych obywateli? Pod różnymi pretekstami, że tam, nie wiem, paszportu nie mają, że pieczątki nie mają, coś takiego. Na czym polega w ogóle to zjawisko?
Polega na tym, że dla nich przeważnie dla... Ja mówię o krajach byłych kolonii francuskich. Oni dla tych, ja to mówię dla tych dyktatorów, bo tam jest więcej dyktatorów, którzy dla nich jest, im się opłaca, jak ludzie wyjeżdżają z kraju i przeważnie ci, którzy mają większe wykształcenie, im nie przeszkadzają rządzić tym krajem swoim sposobem, bo dla nich się opłaca, bo jak tam zostają albo wracają do kraju, tutaj widzieli, jak tutaj działa normalnie, jak ludzie żyją i jak wrócą tam, będą chcieli tego samego, więc dlatego moim zdaniem, oni tak się, oni się boją tego.
Więc... No w sumie trzeba pamiętać, że do Algierii, jak wrócili z dżihadu, jak wrócili z Afganistanu mujahedini, to była wojna domowa, prawda?
No tak.
No dobrze, a czy jeszcze ten aspekt ekonomiczny, bo podobno to jest też tak, że podobno ci emigranci, oni przesyłają do swoich rodzin dewizy, co podobno jest bardzo dużym, dochodem dla tych krajów.
Bo to też jest, jeszcze drugi akwen, bardzo ważny, który tutaj przypomniałeś, to też jest bardzo ważne, bo oni wiedzą, to są rocznie miliony euro, które... Też ci imigranci też pomagają też tam budować szkoły, budować szpitale, budować różne rzeczy. Więc dlatego to też jest bardzo ważny element, który oni chcą, żeby tam nie wrócili.
A czy znaczy to, i to też oznacza, że krótko mówiąc, fundują to, czego państwo nie chce robić właśnie, czyli no, fundują, sami z własnych, tak? Prywatnych pieniędzy fundują infrastrukturę. To Paulina się zgłaszałaś, widziałem.
Tak, ale prawie jak na tych ćwiczeniach z MSG. Niestety mnie wyprzedziłeś, bo chciałam powiedzieć, że to jest dodatkowym argumentem. Z tymi transferami zwrotnymi. Przy czym chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że to się dzieje tylko i wyłącznie w jednym regionie świata. To znaczy, ja ostatnio akurat pisałam tekst na temat rosyjskiej wojny hybrydowej w Azji Centralnej. Tam między innymi jednym z najważniejszych mechanizmów ekonomicznego trzymania nad biedniejszymi krajami regionu jest dokładnie migracja zarobkowa i dokładnie to, że Rosja grozi swoim partnerom tak zwanym, dokładnie tym, że weźmie im i odeśle ich własnych obywateli i w ten sposób odetnie tak naprawdę ich od olbrzymiego źródła dochodów, więc nie jest to tak, że jest to tylko i wyłącznie przypadłość, że tak to ujmę, rządów państw afrykańskich, bardzo wiele słabiej rozwiniętych państw w pewnym sensie utrzymuje się z transferów z tych państw bardziej rozwiniętych, które nomen omen, jakbyśmy popatrzyli na dominację rosyjską w Azji i państwa kolonialne i postkolonialne w Afryce, to tak naprawdę jest to w pewnym sensie wyrównywanie rachunków, to znaczy ten transfer ekonomiczny, który wraca do państw, które są źródłami migracji, to jest, że tak powiem, należy się i dobrze by było, żeby nikt nie próbował przy tym manipulować, przynajmniej z punktu widzenia samych państw, z których migracja pochodzi. Natomiast odnosząc się na chwilę do tego, o czym Łukasz powiedział, że możemy mieć problem z wartościami, ja mam takie ponure wrażenie, że my z tymi wartościami, trochę, że Szymborską zacytuję, my tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono i za każdym razem jak nas sprawdzają, to się na koniec okazuje, że nasze wartości pozostają głównie w sferze tego, co lubimy o sobie opowiadać, bo jak się przyszło co do czego, to Wielka Brytania, imperium ponad wiekami, nad którymi w pewnym momencie słońce nigdy nie zachodziło, tak się przestraszyła migracji, że aż wyszła z Unii Europejskiej. 3/4 wyborów jest sterowane, jak wspomniał Łukasz, dokładnie lękiem przed migracją. Podczas tak zwanej wojny z terroryzmem żadnego problemu większość z naszych państw nie widziała w odsyłaniu osób na specjalne techniki przesłuchań do państw trzecich albo powstrzymywania fali migracji.
U nas było SPA w Kijku, tak przypomnijmy. Ośrodek, no Sanus per Aquam, prawda? SPA.
Tak, a to, że Libia czy Turcja powstrzymują, w sensie prewencję nam uprawiają problemu, to znaczy Libia kiedyś, potem już sobie poradziliśmy demokratycznie z rozmontowaniem tego mechanizmu i teraz musimy polegać na Turcji, chociaż w nieco innym regionie, to mam takie wrażenie, że z tymi wartościami to my sobie poradzimy, tak jak ze wszystkim innym, to znaczy zamkniemy oczy, przeżegnamy się, powiemy w imię Ojca i Syna, niech się dzieje co chce i skoro Pan Bóg tak to stworzył, to znaczy, że to musi być dobre.
Czy to nie jest, również tak, że to jest ostatni...
Z Pauliną, właśnie Polska może się poradzić sobie z wartościami, ale dzisiaj Francja ma wielki problem z tym. Francja po prostu teraz traci swoją wartość i kulturalną, i ekonomiczną, i to jest z powodu tych imigrantów. Nie jestem przeciw imigrantów, ja sam jestem z Podlasia i więc
tak jest.
Z Nurca stacji koło Siemiatic, więc to zależy jak ci oni będą traktowani, jak tutaj, czyli sami imigranci muszą tutaj czuć się jak jeżeli jest w Polsce, jak Polacy tańczą jedną nogą, lewą, oni też muszą tańczyć lewą nogą, lewą, ale we Francji jak przyjechali, zaczęli rządzić, zaczęli tam wprowadzać swoje kultury i tak dalej.
Dobrze, Serge, a powiedz mi jedną rzecz, a co by się musiało stać w Afryce, bo oczywiście są różne, na każdym kontynencie, w każdym kraju to wygląda inaczej. Co by się musiało stać w Afryce takiego, żeby ta migracja się zmniejszyła do Europy? Czy to jest tylko migracja polityczna, czy to, znaczy ekonomiczna, czy to jest też migracja polityczna? Czy po prostu...
Może być też migracja polityczna, jak powiedziałem na początku, bo tam ja biorę zawsze przykład kraje środkowoafrykańskie, tam gdzie rządzą tylko sami dyktatorzy, nie? Oni rządzą tam latami. Ostatni najstarszy prezydent świata ma 93 lata z Kamerunu, więc są intelektualni, są ludzie wykształceni w Kamerunie. Ale dlaczego nie chcą wrócić? Oni boją, czasami boją się, żeby jak ktoś wraca za granicą, skończył wyższą szkołę, ma tytuł i tak dalej, jego się boją bardziej niż to, aby siedzieć na miejscu. Więc to jest. A druga rzecz to jest problem ekonomiczny.
No dobrze, a powiedz mi, to w takim razie z twojej perspektywy jako rdzennego mieszkańca Podlasia, co ty byś zrobił w takim razie, jeśli chodzi o taką falę migrantów, którzy zresztą na Podlasie tam przez ten płot co jakiś czas jacyś przechodzą generalnie. Znaczy ja wiem, że oczywiście najlepiej jest postawić tabliczkę z napisem Berlin tam, prawda, w tamtą stronę i otworzyć linię, że tak powiem, autobusową, właśnie Berlin na przykład, nie wiem, Sokółka. No i to byłoby bardzo dochodowe przedsięwzięcie. Dobrze, ale co w takiej sytuacji zrobić? To ich właśnie odsyłać, nie odsyłać? Bo zdaje mi się, że pomysłu na taką
A to zależy, gdzie odsyłać.
no właśnie, co robić w takiej sytuacji?
To zależy, gdzie odsyłać. Można odsyłać i tak, jak wrócą, to na przykład teraz Rwanda podpisała, wtedy słyszałem jakiś czas temu umowę z Anglikami. Jak złapają tam, gdziekolwiek, z jakiegokolwiek kraju, jak złapają tam i wysyłają do Rwandy.
Amerykanie też, zdaje
I
mi się, tak podpisali z Rwandą, tak.
słucham?
Amerykanie
Tak.
też z Rwandą tak jest podpisali.
Też.
Ale jakim krajem do życia jest Rwanda w związku z tym?
No teraz to jest kraj dobrze rozwinięty, ale też ja bym też tutaj dobrze się rozwija, ale tam jest dyktatura. Po pierwsze, po drugie, skąd mają to bogactwo? Mają bogactwo od wojny, która trwa w Demokratycznej Republice Kongo. Tam na pierwszym liście, tam ta
Tak.
wojna na wschodzie, tam ginie kilka miliony ludzi. Więc a poza tym
No jeszcze Ebola jest na dodatek tam, prawda? Teraz zaczęła się.
Ebola teraz jest niedaleko Rwandy i nie tylko Ebola, inne różne choroby.
No dobrze, ale powiedz mi, co w takiej sytuacji robić? Czy na przykład właśnie rzeczywiście zamykać granice, czy próbować wpływać na państwa afrykańskie i pomagać w obalaniu tych dyktatorów, co nam do tej pory też nie wychodziło? Czy jest jakiś pomysł? Bo możemy powiedzieć, że nie ma żadnego i to też jest
Nie,
odpowiedź.
jedyny rozwój może pomóc. Jeżeli na przykład pomagają te kraje się rozwinąć, czyli sami, na przykład obalić te wszystkie dyktatorowie, obalić ich wszystkich i prowadzić porządną politykę w kraju, prowadzić demokratyczne wybory
Ale
i
tak w Mali.
wtedy.
Ale w Mali tak było na przykład. I hunta obaliła rządy w Mali, gdzie była demokracja. W Sudanie też przez chwilę, tam przez
Ale
rok chyba.
teraz, ale nie, tam oni mają ci kraje w Mali, w Burkina Faso, w Nigerze, ale to byli, oni pracowali z Francją, więc jak Francja wszystko zabrała, całe bogactwo i dlatego wojskowi, bo tylko to byli, to była władza cywilna, a dlatego wojskowi wzięli władzę, żeby teraz wszystkie umowy z Francją, oni to już zerwali. I teraz Burkina Faso teraz dobrze się rozwija z tego powodu. Nikt nie kradnie, kradnie od razu kara śmierci.
No ja w ogóle, a propos Kafkara administracyjnego odesłania do Jerozolimy, przypomnijmy, natomiast
Tak też.
Natomiast ja mam jeszcze tylko taką jedną hipotezę na koniec rzucę do naszej dyskusji. Jeszcze zdążymy to sobie przegadać. A czy to nie jest tak, że po prostu Europa, szczególnie wszyscy ci, którzy... Bo to są przecież ci sami politycy, którzy nagle zmienili zdanie, te same partie polityczne, ten pomysł przecież Europejska Partia Ludowa, czyli partia Angeli Merkel, krótko mówiąc, w tej chwili ten pomysł forsuje z tym odsyłaniem migrantów poza granice Unii, notabene do Albanii, co sugeruje, że Albania przez najbliższe 50 lat nie przystąpi do Unii Europejskiej, jak to się uda, no bo przecież nie będziemy przyjmowali razem z tymi migrantami. Ale czy to nie jest tak, że po prostu się politycy tych partii zrozumieli, że albo ci ludzie będą teraz jeszcze odsyłani, czyli te partie pokażą, że cokolwiek są w stanie zrobić, albo za chwilę dojdą do głosu takie partie, które no, w swoich programach, może politycznych nie, ale w historycznych tendencjach mają to do siebie, żeby już nigdzie ich tam nie odsyłać dalej. Tak? To był taki, kiedyś był taki film Nic Śmiesznego, nie wiem, czy pan, chyba tak się nazywał, taki o NRD, gdzie właśnie było takie pytanie, jakiegoś szpiega złapali i było pytanie, tam się człowiek pytano, gdzie go zabierają? I odpowiedź była, nigdzie go nie zabierają. No i taki Pluton tam był, prawda, wiadomo, facet pod ścianą, więc no te partie antyimigranckie są takie, że one nie są zwolennikami łagodnych działań wobec migrantów. I czy to nie jest właśnie tak, że po prostu te partie, no, które znikąd tak naprawdę urosły tylko i wyłącznie na tej antyimigracyjnej retoryce, że one są już bliskie przejęcia władzy. No, mamy za chwilę wybory we Francji, gdzie się pewnie Mélenchon spotka z Bardellą, prawda, czy, no, albo z Le Pen, to chyba Le Pen już nie może, więc chyba z Bardellą. Za chwilę AfD, prawda, już chyba prześcignęła w kilku landach CDU, CSU. No właśnie, więc czy to nie jest taki ostatni głos rozpaczy?
Ostatnio,
tak. Poczekaj, może Paulina teraz,
pani, pani premier Meloni miała pretensje do Macrona, że to Macron pozwala.
No tak, tak. No ale ona jest z takiej partii, że akurat ona już jest z tej partii, której już bardziej na prawo tam we Włoszech
wiem.
Ma, tak?
Dlatego też to też wina niektórych krajów. Europę.
Nie wiem, czuję się wywołana do odpowiedzi, ale nie mam żadnych dobrych odpowiedzi niestety, bo jeszcze na tym kontynencie to się nikomu nie udało wymyślić dobrego rozwiązania na ten problem, który tak naprawdę jest strasznie wielostronny, no bo on z jednej strony oczywiście jest problemem polegającym na tym, że myśmy sobie nigdy nie poradzili, w sensie my jako poszczególne państwa nigdy sobie nie poradziliśmy z zaproponowaniem migrantom takiego rozwiązania, które pozwoliłoby pogodzić te wartości, kulturę i cywilizację, z której przychodzą, z tym, co się u nas dzieje i jakby żądanie kompletnej integracji. Jakby ja je rozumiem, tak? W sensie to u nas się od zawsze mówiło, wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, albo jak jesteś w Rzymie, to rób tak jak Rzymianie i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że to się nie sprawdza. W sensie to się nie dzieje, możemy w nieskończoność powtarzać sobie, że tak ma być, a potem na koniec wychodzi nam z tego jedna wielka kiszka polegająca na tym, że w kraju rosną napięcia, rosną jakieś tak naprawdę tendencje wręcz do przemocy na poziomie politycznym, więc tak, my z jednej strony nie umiemy zrobić tak, żeby tych ludzi przyjąć i żeby ich zaprosić do swojej kultury, w związku z tym oni nie są w stanie stać się częścią naszej kultury, w związku z tym narastają tylko i wyłącznie kolejne napięcia, co budzi lęk, a ten lęk powoduje, że w siłę rosną populistyczne partie, które żerują na tym lęku. A jeszcze do tego wszystkiego dochodzi kolejna komplikacja, która polega na tym, że my nie umiemy również, w sensie Europa nie umie i musimy to przyznać, my nie umiemy również zrobić nic z polityką prorodzinną i nie umiemy zrobić nic z tym, żeby zapobiec stopniowemu wyludnianiu Europy, bo my możemy w tej chwili mówić dowolnie dużo o bieżącym zarządzaniu ewentualnymi kryzysami, ale my musimy pamiętać o tym, że w pewnym momencie będziemy musieli stworzyć sobie prawdziwą politykę imigracyjną, a nie politykę migracyjną albo antymigracyjną, dlatego że już w tej chwili liczba osób aktywnych zawodowo w Polsce na przykład trzyma się jeszcze jakoś w miarę i jeszcze jakoś w miarę trzyma się ZUS, między innymi ze względu na osoby pracujące, które nie są Polakami, tu się nie urodziły, tylko tutaj pracują i tutaj płacą podatki i takich państw będzie w Europie coraz więcej. Pytanie brzmi, co my z tym zrobimy i jak sobie z tym poradzimy, kiedy na przykład przypomnimy sobie, że polska kultura i polska tradycja i polska historia ma 1000 lat, świetnie się miała przez te 1000 lat, przetrwała 120 lat wynarodowienia, siłowych prób pozbawiania nas języka, 120 lat kar i grożenia śmiercią nam za to, że mówiliśmy we własnym języku i to, żeśmy przetrwali pod obcym butem, więc może na przykład moglibyśmy w jakiś sposób stawić czoła również wyzwaniu tego, że ktoś przyjdzie z własnej woli, a my go z własnej woli przyjmiemy. Przy czym ja tego nie mówię dlatego, że uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Mówię to dlatego, że musimy zacząć powoli się zastanawiać nad tym, czy istnieje jakakolwiek alternatywa. Bo ja po prostu nie widzę sposobu prawnego rozwiązania przyrostu naturalnego w Europie. Chyba, że Łukasz ma pomysł na to, jak rozwiązać przyrost naturalny.
Może ale jakieś... jest taka polityka imigracyjna w ogóle?
Inne
w Polsce,
perfumy.
W Polsce nie ma, ale...
Ja powiem tak, zanim dojdziemy do polityki imigracyjnej i będziemy rozwiązywać nasze problemy demograficzne, bo to rzeczywiście jest perspektywa przerażająca, jeżeli chodzi o kontynent europejski, to wydarzy się to, o czym co było powiedziane wcześniej. To znaczy z naszego punktu widzenia nie imigracja nielegalna czy legalna jest w tej chwili problemem. Ona jest oczywiście problemem, ale jest pewnym niestety procesem, który nas prowadzi do zdecydowanie gorszych rzeczy. To znaczy to, co było powiedziane wcześniej, brejwiki, nie brejwiki, odezwy bardzo specyficznych środowisk, które zdobywają coraz większą ilość głosów, powodują, że naszym problemem nie są tylko nielegalni imigranci, tylko naszym problemem są trupy w szafie, które mogą się pojawić i wyjść na ulicę, nacjonalizmu, rasizmu i wszystkich możliwych skrajnych prawicowych ruchów, które przeżyliśmy w pierwszej połowie, jak pamiętamy, XX wieku i które doprowadziły do traum, które niektórzy jeszcze tak jest, to traum, które jeszcze niektórzy pamiętają, ale coraz mniej niestety. I to jest zasadniczy problem. To, co w tej chwili widzimy, to od czego zaczęliśmy naszą dyskusję, to jest rozpaczliwa próba zaciągnięcia hamulca, by ten proces rzeczywiście nie przekroczył punktu krytycznego bez powrotu. Ja tylko odnosząc się do tych rozważań, Wojtku, twoich dotyczących, co zrobić, jeżeli chodzi o kraje na przykład afrykańskie czy Bliskiego Wschodu, żeby ten proces dla nas niekorzystne powstrzymać. Ja tylko przypomnę, że Unia Europejska od wielu, wielu lat prowadzi różnego typu programy mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej tam na miejscu i niestety nie wygląda to najlepiej, to znaczy cały czas te programy nie przynoszą założonych efektów. A to, co próbujemy robić w tej chwili i to, co próbowaliśmy robić już po roku 2015, to jest próba nieudolna okupienia się sąsiadom, by to oni na siebie wzięli ten problem. A to tak naprawdę od początku do końca prowadzi do wszelkiego typu patologii i niestety tak to wygląda.
Znaczy, no, ja tutaj tylko ad vocem jeszcze powiem jedno, to znaczy ja akurat jeszcze zajmowałem się tym dość dokładnie tym problemem i to też naukowo kiedyś, więc mogę powiedzieć tylko jedno, znaczy państwa europejskie pełne frazesów o wsparciu, współpracy i pomocy tym krajom, no większość jednak tych środków albo znaczna część jest przeznaczana właśnie na konferencje uzgodnieniowe, prezentacje, takie rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy szczególnie w przypadku właśnie kolonii dawnych francuskich, ale nie tylko, te państwa zachowują się, znaczy w momencie, kiedy dochodzi już do wzajemnych relacji, to tutaj nie ma absolutnie niczego, co by w relacji z tymi państwami, co by pomogło w rozwoju. To są albo datki charytatywne, no typowe, prawda, czyli pomoc humanitarna, natomiast w kontekście gospodarczym mamy do czynienia z dziesiątkami lat brutalnej eksploatacji ekonomicznej, utrwalaniem właśnie tego, żeby w tych krajach jedynym źródłem dochodu były nieprzetworzone surowce, najchętniej, czyli właśnie to dokładnie, o czym rozmawialiśmy ostatnio i Serge o tym mówił. No przecież to jest tak, że ta Nigeria, przepraszam, ja ją przywołuję, bo to jest jedyny taki przykład, ale który wszyscy znają z ostatnich lat. No, przecież Nigeria jest jednym z najbogatszych potencjalnie krajów w Afryce, już nie mówiąc o tym, że na świecie. Natomiast jest to oczywiście oprócz licznych problemów lokalnych, często zresztą utrwalonych jeszcze tą władzą kolonialną, no, strukturę produkcji, którą starali się dawni kolonizatorzy utrzymać tam za wszelką cenę, to jest to, żeby przetworzenie tych dóbr, czyli to, gdzie się pojawia nam wartość dodana, znajdowało się już poza Nigerią, czyli wielki eksporter ropy naftowej, który musi importować benzynę, bo nie ma rafinerii, prawda? Tak samo jest ze złotem, z uranem, praktycznie z całą tablicą Mendelejewa, gdzie kilka lub kilkanaście firm, czy francuskich, czy kanadyjskie się tam pojawiały, czy z południowej Afryki, prawda, czy brytyjskich, czy holenderskich często, to są firmy, które wywożą stamtąd dzięki układom polityczno-biznesowym z konkretnymi dyktatorami, po prostu nieprzetworzone surowce, albo w każdym razie ta wartość dodana, która powoduje, że państwo staje się bogate, nie zostaje w tych krajach. I to nie jest już kwestia tego, że tam, bo wielu mówi, że tam jest korupcja, prawda, dyktatorzy, że kradną, że takie rzeczy, ale to jest tylko i wyłącznie takie klisze, prawda, taki powiedzmy, próba usprawiedliwienia tego, że tak naprawdę chodzi dokładnie o to, żeby teraz niedawno Gana na przykład się, tam jest cały taki program dla Gany, bo Gana jest jednym z największych dostawców kakao. Natomiast tutaj był wielki wysiłek, ale to już same firmy nawet w ramach tego Fair Trade zaczęły robić tak, że pozwalają jak gdyby, żeby na przykład w Polsce, to wiemy, to akurat możecie Państwo pójść na wycieczkę do Wedla, prawda? Wedel kupuje już gotowy produkt tak naprawdę stamtąd, a nie tak jak kiedyś ziarna kakaowca, które były po prostu wywożone i dopiero przetwarzane w innych krajach przez firmy, które robią na przykład czekoladę czy kakao, prawda? Bo robiono wszystko, żeby lokalnie tam nie powstały żadne fabryki, które by były zdolne do przetworzenia i sprzedawania już tego, powiedzmy, gotowego produktu na zewnątrz, no bo konkretne kraje Unii Europejskiej, konkretne koncerny, które mają konkretnych klientów, również politycznych, po prostu na to nie pozwalały. I to jest właśnie ta słynne strukturalne niedorozwój państw afrykańskich. No, o innych kontynentach się wypowiadać nie będę, bo tego nie badałem, ale w Afryce to jest dosyć dobrze udokumentowane do dzisiaj. No i to oczywiście powoduje to, że właśnie tak, dlatego tak Chińczycy są tam tak chętnie przyjmowani, bo Chińczycy przychodzą z kapitałem, ale również z możliwością budowy lokalnie na miejscu, chociażby zakładów przetwórczych, które pozwalają, że już ta ruda nieprzetworzona nie jest eksportowana, tylko przetworzona, najchętniej, żeby tam jeszcze powstały huty, co byłoby, no zmieniłoby na pewno sytuację tych krajów. Dobrze, to jeszcze tym razem się znowu zagadałem.
Tak, ale ja bym tylko chciała powiedzieć, że to wszystko przez to MSG, ono cię będzie prześladowało, za moją krzywdę będzie się cię prześladowało do końca świata jeden dzień dłużej, ale chciałabym zwrócić jedną uwagę potencjalnie wszystkim słuchającym, których ta układanka, którą przedstawiłeś, zafascynowała, że chciałabym zwrócić uwagę na to, że ona nie jest tylko ekonomiczna, to znaczy ona jest ekonomiczna, ale to jest trochę tak jak z ekonomią, władzą i siłą, to znaczy to utrzymywanie tego stanu w państwach rozwijających się albo utrzymywanych na poziomie tego rozwijania się tak naprawdę ma głęboki sens również w kontekście utrwalania tych struktur władzy, dlatego że to te struktury władzy gwarantują, że dostanie się licencję, że dostanie się zgody eksportowe, że dostanie się zgodę na eksploatację, a utrzymywanie ich przy władzy wystarczy dokładnie to, żeby nie pochodziły one z żadnego wyboru ani z decyzji ludu, tylko żeby pochodziły stąd, że ktoś im daje kasę na utrzymanie na przykład jakiejś gwardii, jakiegoś aparatu bezpieczeństwa i tak dalej. I w ten sposób to się wszystko kręci, to znaczy dyktator zostaje przy władzy, bo jest dofinansowany przez państwo wykorzystujące. Państwo wykorzystujące mówi, że robi to dla dobra swojej gospodarki. Jedyni, którzy pozostają na marginesie tego całego procesu i nie potrafią w ogóle, zupełnie niezrozumiale dla Europy, nie potrafią dojrzeć do procesów demokratycznych, to są ci, którzy nigdy w życiu nie widzą ani dolara, ani z tych zasobów, ani z tej pomocy, bo zasoby są przejmowane przez kolonizatora, a pomoc tak zwana trafia do dyktatora, żeby dłużej dostawać licencje i zgody. I super, wszystko jest...
I przyjeżdżają do Europy, żeby zobaczyć właśnie, jak wyglądają te ich dobra u siebie. O, tak. Serge.
To teraz ostatni.
Okej, okay, Łukasz, jeszcze tak.
Dlatego, co tu mówiła Paulina, tu jest książka ciekawa bardzo, Imperium, które nie chce umrzeć, czyli chodzi tutaj o France-Afrique.
Mhm. Musisz trochę nachylić, żeby było widać. O, teraz widać trochę lepiej, bo się strasznie na biało zrobiło. Okej. Okay. To jeszcze, o właśnie, tak. To nie jest żaden sponsor, po prostu Serge spontanicznie nam to pokazał. Od razu mówię, niestety. Natomiast...
To mówiliśmy przed chwilą
opisane. Łukaszu, to jeszcze ty na koniec i ja jeszcze musimy
ostatnie
podsumować.
Zdanie, znaczy to, co mówimy w tej chwili, to sprowadza nas do jednej prostej konstatacji. Tak naprawdę musimy się podzielić dobrobytem. I jak to zrobimy, to jest, czy sami będziemy w stanie to zaplanować i jakby doprowadzić do jakiejś normalizacji tych relacji, czy też po prostu te relacje przyjdą do nas i zniszczą nasz sposób funkcjonowania państw dobrobytu, tak to nazwijmy, bo jakby na to nie spojrzeć, bo powinniśmy być jednak dumni z faktu, że Europa jest kontynentem o najwyższym poziomie życia. mówiąc wprost, w porównaniu z wszystkimi innymi kontynentami świata. Czy to zachowamy, zależy tylko od nas i od naszych decyzji politycznych. To, o czym rozmawiamy dzisiaj, jest jednym z takich sposobów, raczej nie do końca prowadzącym do słusznych rozwiązań, ale jednym z panicznych sposobów na powstrzymanie tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia.
Ja bym
Dobrze,
tylko
to
jedno,
słuchajcie, na
ja
ko...
wiem, że musimy kończyć. Muszę, bo się uduszę.
Dobrze,
Chciałabym tylko
okej.
wszystkim tym, którzy by chcieliby powiedzieć, że oni nie mają zamiaru się niczym dzielić, ponieważ sami na to pracowali, dokończyć myśl, moim zdaniem, z którą Łukasz się zgodzi, to znaczy taką, że my możemy albo podjąć tą decyzję sami z siebie, albo ktoś spróbuje nam to zabrać, bo Łukasz tego nie dokończył. Natomiast o to chodzi, w sensie jest tak, że tam, gdzie będzie głód, głodni ludzie nie będą się zastanawiać nad tym, kto wypracował, jak my swoimi wojnami doprowadzimy do kolejnych wzrostów cen nawozów, do kolejnych wzrostów cen paliw, zaczniemy zagładzać kawały świata, to nie będzie to dyskusja potem, czy my chcemy być tacy mili i się podzielić. To będzie dyskusja, czy chcemy się podzielić, mając jakiś wpływ na ten podział, czy chcemy walczyć o to, co nam zostanie. I to jest alternatywa, przed którą stoimy.
Ale ten podział wcale nie oznacza zubożenia Europy, tylko
Oczywiście.
problem polega na tym, że to musi być inteligentny projekt, że się odwołam do innych tego typu określeń, ale
O, masz
inteligentny
optymista.
projekt, którego na razie nie widzę.
Dobrze, to w takim razie już na samo zakończenie, Serge, powiedz, jak jest w języku Lingala do widzenia?
W języku Lingala, jak powiedziałem na początku, na pierwszym odcinku, to jest mbote.
Dobrze, a jak powiedzieć w takim razie koniec? Bo będziemy mówili koniec. Jakie będziemy już się rozgadamy ponad godzinę 35 minut, jak powiedzieć koniec? Finito, wystarczy, nie wiem.
Esili.
Isili.
Esili. Jak
Esili.
słyszysz? Esili. Tak.
Esili. Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, wszystkim Państwu w takim razie mbote esili tej dyskusji. Widać, że tutaj te 1,5 godziny to jest zdecydowanie za mało, a jak widać, impreza dopiero zaczyna się rozkręcać.
Bardzo mało.
Tak jest, także musimy się może częściej spotykać. W każdym razie dziękuję Państwu w imieniu wszystkich tutaj gości zaproszonych i swoim. To było spotkanie pod Baobabem, cotygodniowe podsumowanie wydarzeń międzynarodowych. Proszę pisać, czy się Państwu podobało, czy też nie. Prosimy też o wsparcie na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Jak widzicie, inwestujemy intensywnie. Jak widzicie, już Paulina ma green screen, Serge ma nowy mikrofon, Łukasz będzie miał za chwilę green screen, Paulina będzie miała nowy mikrofon i już za chwilę będziemy w miarę, ale zresztą widzicie, że mamy w ogóle fajne studio i jesteśmy w stanie robić właśnie takie różne cuda z przełączaniem. O, proszę bardzo. Tu jesteśmy jeszcze my wszyscy razem na koniec. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Państwo się nie zanudzili. Godzina 36 minut. Nic nie będziemy wycinać. Wszystko pójdzie tutaj. Więc do zobaczenia w kolejną
Ojej.
sobotę.